Piątek, wieczór, noc praktycznie, ale uwaga, 2 minuty przed czasem w perspektywie umierania albo może tych ostatnich chwil przed śmiercią byłyby to drogocenne 122 sekundy, a dzisiaj możemy powiedzieć, no cóż, zaczynamy tylko 2 minuty przed czasem, ale co zaczynamy? Zaczynamy Czas Wzrastania, czyli audycję o młodzieży, z młodzieżą i dla młodzieży dzisiaj w studio Radia Maryja, koło przyjaciół Radia Maryja z Warszawy wraz z opiekunem ojcem, profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Mazanką, redemptorystą. Bardzo gorąco i serdecznie witamy Was wszystkich, a są studio Edwin, Zosia, Wandzia, Michał, Adam, Andrzej.
Szczęść Boże. Wszystkich radiosłuchaczy radośnie witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze. Świętość nie tylko dla duchownych?
Tak.
To niesamowite. O tym dzisiaj, słuchajcie, drodzy młodzi przyjaciele, rozmawiamy w czasie wzrastania. Audycja przygotowana przez naszych przyjaciół z Warszawy. Zamieniamy się w słuch, ale mamy nadzieję i wiem już coś, niecoś, że też będą nagrody, będą pytania, będą konkursy, więc do aktywnego udziału wszystkich Was zapraszamy.
A na początek, może tak trochę na zachętę, wszyscy się uśmiechamy. Uśmiechamy się do ojca Benedykta, uśmiechamy się do siebie nawzajem i uśmiechamy się do wszystkich radiosłuchaczy, którzy, mamy nadzieję, tłumnie, licznie nas teraz słuchają. I rzeczywiście zaczynamy od uśmiechu. I dzisiaj chcemy poruszać taki radosny temat, wiele radosnych, miłych i pogodnych tematów, zagadnień. I myślimy sobie, że uśmiech w ogóle jest bardzo, bardzo ważny i cały czas mamy wrażenie, że tego uśmiechu brakuje. Brakuje w naszych środowiskach rodzinnych, zawodowych, czy w miejscach pracy, studiów. Ludzie za mało obdarzają się tym pięknym darem, darem uśmiechu, a przecież uśmiech uskrzydla, uśmiech sprawia, że nawet taka najmniejsza, może nawet banalna czynność jest przyjemnością. I chcemy na początek zachęcić wszystkich do radości, uśmiechu, dzielenia się tym pokojem, a poza tym uśmiechnięty przede wszystkim to święty, bo święty chodzi uśmiechnięty. I dzisiaj w przeddzień Święta Wszystkich Świętych chcemy porozmawiać o pewnej osobie, osobie świętej, której towarzyszyło to uczucie pogody ducha i tą radością ta osoba obdarzała wszystkich, kogo napotkała na swojej drodze.
I może na początek od razu o tym konkursie, żeby było jasne, zapraszamy słuchaczy, szczególnie młodych, do takiego mini konkursu. Mamy jedno pytanie. Może Zosiu, przedstaw to pytanie.
Tak, mamy pytanie, teraz bardzo prosimy o uwagę. Pytanie brzmi następująco. Kto jest autorem modlitwy pod tytułem Hymn na cześć uśmiechu? Chcemy tę modlitwę, słowa tej modlitwy teraz przypomnieć i nią pomodlić się na początek tego naszego wieczornego spotkania.
Hymn na cześć uśmiechu. Uśmiechnij się do Boga, od którego każdy dar pochodzi. Uśmiechnij się do Boga Ojca w modlitwach coraz bardziej doskonałych. Uśmiechaj się do Ducha Świętego. Uśmiechaj się do Jezusa, idąc na mszę świętą, do komunii świętej, podczas nawiedzenia. Uśmiechaj się do tego, który uosabia Chrystusa, Ojca Świętego, wyznając wiarę. Uśmiechaj się do Najświętszej Maryi Panny, wzoru, do którego mamy dostosować nasze życie, tak, aby ten, kto patrzy na nas, mógł żyć lepiej i po Bożemu myśleć. Uśmiechaj się do anioła stróża, dlatego że został nam dany przez Boga, aby nas zaprowadzić do raju. Uśmiechaj się do rodziców, braci i sióstr, nawet wtedy, kiedy nakładają nam obowiązki, które sprzeciwiają się naszej pysze, ponieważ mamy być iskrami radości. Uśmiechaj się zawsze, przebaczając zniewagi. Uśmiechaj się do wszystkich, których Pan posyła do Was w ciągu dnia. Świat poszukuje radości, ale jej nie odnajduje, ponieważ jest oddalony od Boga. My, zrozumiawszy, że radość pochodzi od Jezusa, z Jezusem w sercu niesiemy radość. On będzie siłą, którą nam pomaga.
Litania do uśmiechu i ichtys.
Uśmiechu w bólu głowy, uśmiechu w cierpieniu, uśmiechu, gdy pieniędzy do jutra nie starczy, uśmiechu, gdy Dudek rozkłada swój czubek
bliźni przyszedł do kościoła i na bliźnich warczył.
Uśmiechu w bólu głowy, uśmiechu w cierpieniu, uśmiechu gdy pieniędzy do jutra nie starczy. Uśmiechu gdy rudek rozkłada swój czubek. Bliźni przyszedł do kościoła i na bliźnich warczył.
Uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu.
Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boże, zmiłuj się nad nami. Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boże, zmiłuj się nad nami.
Sąd z pasterz nie straszy, to by ciągnął nogi. Kiedy niewierzący modli się po cichu, prezesowi rozsąd za uszami rogi. Kiedy Ewa Adama wyprowadza z raju.
Uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu.
Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boży, zmiłuj się nad nami.
Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boży, zmiłuj się nad nami. Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boże, zmiłuj się nad nami.
Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boże, zmiłuj się nad nami. Ciemno coraz drożej, niebo schowa ran. Uśmiechu baranku Boże, zmiłuj się nad nami.
Uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu.
Uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu. Nie wiem, czy wy wszyscy tutaj obecni w studiu, chociaż trudno powiedzieć, że jesteście jeszcze, czy już dziećmi, jeszcze dziećmi, nie wrócilibyście się do czasu dzieciństwa, tak jak oni śpiewali tak wesoło, radośnie, litania
tak,
do uśmiechu.
Tak,
prawda?
Wróciłoby się.
Tak, może przypomnijmy pytanie konkretne, jakie mamy do słuchaczy, a nagrodą za poprawną odpowiedź jest książka na temat, bardzo ładna książka na temat właśnie tej osoby świętej, o której dzisiaj chcemy mówić.
To przypomnę pytanie. Kto jest autorem hymnu na cześć uśmiechu? I teraz może podam
czekamy
jeszcze...
Czekamy na najlepsze odpowiedzi, te
tak.
właściwe.
Jest, mamy oczywiście nagrodę właśnie na temat autorki tego hymnu. I może przypomnę w takim razie telefony. Kierunkowy jest 056, dla Polski Północnej 655, 23, 55. Dla Polski Południowej 655, 23, 56. Zapraszamy wszystkich. I czekamy na poprawne
zachęcamy,
odpowiedzi.
Zachęcamy, bo nagroda zachęcamy. Jest naprawdę bardzo piękna i bardzo ciekawa.
Może teraz na początku pozwólcie, drodzy słuchacze, że tytułem wprowadzenia do naszej audycji, którą zatytułowaliśmy Świętość nie tylko dla osób zakonnych i kapłańskich, chciałbym powiedzieć, dlaczego w ogóle czcimy świętych. Jutro mamy tą piękną uroczystość wszystkich świętych. Dlaczego w ogóle czcimy świętych? Niektórzy ludzie stają na stanowisku, że nie potrzeba czcić świętych, wystarczy, jeżeli oddajemy cześć Bogu w Trójcy Jedynemu.
Ale mamy się, siedem. Ktoś do nas, ojcze Pawle, się
tak, bardzo prosimy.
Już się uśmiechamy do tej osoby.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam wszystkich biorących udział w audycji i słuchaczy Radia Maryja. I tak mi się wydaje, bo powiem szczerze, nie jestem pewny od swojej odpowiedzi, ale chyba chodzi o księdza Twardowskiego.
Dziękujemy ciepło,
ale tu podpowiedź padła. Edwin parę minut, nawet nie minut, pewnie minutę, chwilkę temu, podpowiedział bardzo ważną rzecz, istotną.
Tak,
nawet.
Tak, ale rzeczywiście ksiądz Jan Twardowski miał kilka wspaniałych wierszy na temat uśmiechu. No, nie, przykro nam, ale proszę.
Dziękuję tak, za uśmiech.
Dziękujemy i uśmiechamy się oczywiście. Tak.
Proszę Państwa, jest siedem powodów, dlaczego czcimy świętych. Ja powiem może tylko o trzech ważnych powodów. Po pierwsze, święci w naszym kościele katolickim, których czcimy, potwierdzają nam prawdziwość Ewangelii, potwierdzają nam prawdziwość tej trudnej nauki, szczególnie dotyczącej życia moralnego, cnót, którą głosił Jezus Chrystus. Dzisiaj niektórzy mówią, że Ewangelia, to co jest tam zapisane, to są ideały, które nie są do zrealizowania w życiu. Tymczasem nie. Święci powiadają nam, podpowiadają, że my potrzebujemy ideałów. Człowiek potrzebuje ideałów. I te ideały można zrealizować. I właśnie Ewangelia jest prawdziwa, bo święci, a więc ludzie tacy jak my, żyjący na ziemi, tym swoim życiem potwierdzają tę prawdę. A więc to jest pierwszy powód, dlaczego czcimy świętych.
Uwaga, uwaga, zobaczymy, czy osoba telefonująca do nas ma poprawną odpowiedź. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Łomży, tak właściwie to z Mołdy, bo się przeniosłam i pracuję w innym, znaczy w innym województwie i w innym miejscu zupełnie.
Witamy cię z uśmiechem na
i chciałam odpowiedzieć. Tą świętą jest święta Joanna Beretta.
Brawo! Brawo!
Brawo.
To bardzo dziękuję, od razu zgadłam.
Bardzo dziękujemy. A skąd, jeśli można wiedzieć, skąd zgadłaś? Czy miałaś jakiś... Już znałaś, znasz jej
życie? Jedno z moich ulubionych świętych.
Bardzo dziękujemy. Prosimy zostawić adres i wyślemy książkę na temat świętej Joanny Beretty Molli, czyli już wiemy, drodzy słuchacze, chcemy właśnie o tej świętej mówić. Dlaczego? Zaraz to powiemy, ale mamy jeszcze dwa ważne pytania i dwie również nagrody, które powiemy może troszkę później, żeby...
Tak, żeby trochę dawkować emocje. A teraz przejdziemy może właśnie do bohaterki naszego wieczoru, czyli świętej Joanny Beretty Molli.
Tak, czyli jesteśmy na razie przy pierwszym punkcie. Pozwólcie, że jeszcze powiem drugi punkt, dlaczego czcimy świętych. Święci pokazują nam również tę prawdę, że święty nie rodzi się, jak mówimy, na kamieniu. Święci się stają. To był proces, który trwał w życiu. I święci pokazują nam, że to ten proces polega w zasadzie na otwieraniu się na łaskę, na pomoc Bożą. My sami nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych ideałów, zrealizować w życiu. Często jakby kręcimy się wokół siebie, nawet i w spowiedzi, ciągle zwracamy uwagę na siebie, a chyba za mało na to, że to przede wszystkim łaska Boża nam pomaga. A więc święci pokazują nam, że ten proces dojścia do świętości czasami jest długi, czasami jest i bolesny, tak jak chociaż był u świętego Kamila, założyciela ojców Kamilianów, czy Augustyna, czy u wielu, wielu innych świętych. I wreszcie, moi drodzy, pozwólcie jeszcze trzeci ważny motyw, dlaczego czcimy świętych. Dlatego, że do świętych modlimy się, prosząc o ich wstawiennictwo. I oni nam pomagają. Mamy wiele przykładów wstawiennictwa świętych u Boga w naszych intencjach. Modlimy się również nie tylko do tych świętych kanonizowanych, ale i do naszych zmarłych, czy rodziców, czy z rodziny. Czy modlimy się w ogóle do dusz czyśćcowych i za dusze czyśćcowe. My na przykład w zakonie często, jak rozpoczynamy podróż samochodem, to przyzywamy świętego Krzysztofa, ale również modlimy się za dusze czyśćcowe, niech one prowadzą samochód i kierowcę. I właśnie to jest ten moment też ważny, że modlimy się nie tylko za dusze czyśćcowe, ale również do dusz czyśćcowych, bo one nam też wypraszają łaski. A więc po prostu chodzi o wstawiennictwo świętych. To przynajmniej mamy te trzy ważne powody. Jest ich jeszcze wiele, ale te powody już, myślę, są wystarczające za tym, by w naszym horyzoncie życia religijnego pojawiali się święci, byśmy byli po prostu zakochani przynajmniej w niektórych z nich.
Scende la sera, c'è bisogno di te, quando manca la pace e qui non ci sei, c'è bisogno di te. Quando scende la sera, c'è bisogno di te, quando manca la pace e qui non ci sei, c'è bisogno di Dio fra noi. E ti accorgi che senso non ha camminare da soli, pensare solo a sé. E lo senti che nasce così, mentre ami e ti doni a chi accanto a te. Quando scende la sera c'è bisogno di te, quando manca la pace e qui non ci sei, c'è bisogno di Dio fra noi. E lo senti che cresce con te, mentre ami e cammini uscendo da te. E lo vedi con gli occhi di chi è ritornato da lì, attirato da Dio fra noi. Quando scende la sera c'è bisogno di te, quando manca la pace e qui non ci sei, c'è bisogno di Dio fra noi. E paradiso è già in terra, è già qui, se ci amiamo davvero.
Mamy kolejne pytanie skierowane do naszych miłych słuchaczy. Ilu mamy aktualnie świętych kanonizowanych? Oczywiście odpowiedź około, powinna być tak, liczymy tam mniej więcej, w Kościele katolickim oczywiście.
Tak, będą jakieś
świętych nie kanonizowanych.
Jak byłyby jakieś kłopoty z odpowiedzią, to może ustalimy później taką tolerancję błędu, ale
tak,
na razie
tak, jakąś tam circa about
tak,
znajdziemy.
Żeby się zastanowić.
Poczekamy na odpowiedzi.
I warto, tak. Warto, nawet może to zabrzmi może trochę materialnie, ale czekają atrakcyjne nagrody. Tak. Więc dzwońcie, kochani, i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie, ilu mamy świętych.
Aktualnie.
Quando scende la sera c'è bisogno di te, quando manca la pace e qui non ci sei, c'è bisogno di Dio fra noi. C'è bisogno di Dio fra noi.
Halo, halo, mamy telefon.
Może 56?
Nie.
No możemy podpowiedzieć, że jest może, że troszkę więcej.
Troszkę tak. Wierzę, ale dziękujemy.
Śmiało.
Śmiało próbujmy. Ilu świętych kanonizowanych?
Szczęść Boże.
Ja myślę, około 3000.
Bliska odpowiedź, to już możemy. Ale czy to jest tolerancja błędu? Czy to już możemy?
A skąd pani, a może. Tak, ale.
Teraz Gliwic dzwoni.
Tak, a skąd pani tę datę, jeśli można zapytać, wzięła? Tę liczbę.
No tak mniej więcej.
Aha, no troszkę, to nie, jednak nie. Ale dziękujemy. Prosimy młodych. No ale może na razie właśnie.
Prosimy bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Znaczy wszystkich świętych, to...
Tak, świętych kanonizowanych, tak. Takie jest pytanie.
Kanonizowanych, tak?
Tak.
Ale w Polsce, czy...
Nie, Kościele na katolickim.
Kościele katolickim, tak.
Tak,
No to myślę, że... No jest to gdzieś... około 10 tysięcy.
Ilu?
10?
Nie, to...
Za dużo,
mamy
proszę
nadzieję,
pana,
że będzie kiedyś.
Dziękujemy. Kolejny telefon. Halo?
Ilu? 10.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie.
No, prosimy bardzo.
Proszę?
Proszę bardzo, jesteśmy na antenie.
To jest około 2400.
O, i to by było bardzo blisko.
To byłoby bardzo
blisko. Ja myślę, że nawet możemy... Chociaż tutaj... tutaj lepiej, bo tutaj
ojcze,
jest pomyłka.
Uznamy odpowiedź.
Tak, no to
jeszcze może dajmy szansę, jeżeli...
Halo?
Tak?
Jestem, przepraszam, bo prowadzę samochód, dlatego...
No tak się domyślamy, więc proszę wzywać wszystkich świętych, żeby...
żeby pana pilnowali.
Raczej zjechać, proszę pana, na parking.
Czyli jeszcze raz, 2400, tak, proszę się przybliżyć do... To za duża tolerancja.
Właśnie.
Ale dziękujemy
proszę
panu.
Spróbować jeszcze raz,
dobra,
przybliżyć
to,
się. Jedna szansa.
Już bardzo cieplutko.
Czyli bliżej...
Proszę próbować.
2000.
No dziękujemy, niestety.
Dziękujemy bardzo. No, ale dziękujemy panu, bo rzeczywiście. No, drodzy, może no, teraz
czekając może na tę właściwą odpowiedź, którą też warto usłyszeć, dlatego że też uświadomimy sobie, jak wielu mamy świętych i właśnie ilu mamy orędowników, osób, które nam pomagają mądrze postępować i przede wszystkim postępować zgodnie z wolą Bożą.
Kanonizowanych, bo mam niezliczone pewnie
rzesze. Właśnie, mamy takich przykładów z najbliższej rodziny wiele, natomiast tu pytamy o osoby, które są przez Kościół katolicki ogłoszone świętymi, kanonizowane. Dzisiaj chcemy się zatrzymać przy świętej Joannie Beretcie Molli. Wybraliśmy tę świętą.
Właśnie, Zosiu, dlaczego? Może konkretnie, żebyśmy słuchaczom przybliżyli, dlaczego akurat w przeddzień wszystkich świętych proponujemy tę osobę?
Proponujemy tę osobę z wielu, wielu powodów i to będziemy chyba, każdy z nas będzie się wypowiadał, dlaczego właśnie ta święta jest nam bliska, ale jeden z takich powodów, dlaczego tę patronkę, tę świętą dzisiaj wybraliśmy, o niej chcemy mówić, to jest taki, że jest to święta bardzo nam bliska. I to bliska przez drogę, jaką kroczyła, ale przez tą osobowość, jaką stanowiła, ale też nawet jeżeli chodzi o datę urodzenia i życie.
Tak, w tym sensie współczesna.
Bardzo nam współczesna. Jeżeli święta Joanna Beretta Molla by żyła do tej pory, to miałaby teraz 86 lat.
Więc urodziła się?
W 1922 roku.
Właśnie, więc właściwie 2 lata starsza od naszego ukochanego Ojca
Świętego. Młodsza.
Dwa lata młodsza jeszcze właśnie od Ojca Świętego Jana Pawła II, więc to jest święta na wyciągnięcie rąk. Święta nowoczesna, święta kobieta, która lubiła pięknie wyglądać, lubiła modę, interesowała się modą, kochała sztukę, chodziła do teatru, kupiła razem z mężem karnet, do filharmonii, do teatru chodziła właśnie, żeby odpocząć od takiej codzienności, od różnych obowiązków, właśnie tak ukulturalniając się troszkę, czyli właśnie, żeby się oderwać i też szukać takiej radości i też tą radością promieniować. Kobieta, która potrafiła pięknie pogodzić obowiązki żony, matki, lekarza, życie zawodowe z pracą domową. Kobieta, która potrafiła się cieszyć różnymi, można powiedzieć, prozaicznymi rzeczami, ale cały czas patrzyła dalej, czyli patrzyła w górę i potrafiła w najmniejszym szczególe dostrzec kierowanie, rękę Boga, który kieruje życiem człowieka. Nie chciałabym się tutaj za bardzo tutaj popłynąć, bo jeszcze wszyscy tutaj mamy dużo do powiedzenia, natomiast no myślę, że będę się starała uzasadnić, dlaczego warto o świętej Joannie Beretcie Molli opowiadać, chociażby też dlatego, że jest patronką i taką orędowniczką wszystkich dziewcząt, kobiet, nawet matek, które oczekują narodzin dziecka. Wiele osób może znaleźć coś takiego bardzo sobie bliskiego w tej postaci.
A my wciąż pytamy, ilu jest świętych kanonizowanych w Kościele katolickim? Halo?
Cezary z Bawarii i Jolanta z Wrocławia.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
My myślimy, że będzie 2220 około.
Jeszcze więcej nawet.
Dziękujemy.
Ale dziękujemy bardzo za ten głos. Dziękujemy.
Prosimy, halo.
Halo.
Proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja.
Musiałam wyłączyć radio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
I Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja właśnie się dodzwoniłam, bo o tej chciałam powiedzieć, o tej Pani Świętej, ostatniej.
Ale pytanie, teraz jest pytanie konkursowe, proszę
to
Pani.
To później, tak?
Ilu jest tych świętych, czy
no,
Pani?
No to akurat, no nie.
No to pytamy kolejną osobę. Bardzo proszę. Halo? Halo? Czy jest tam ktoś? No niestety, czyli nasze pytanie, ilu jest świętych kanonizowanych w Kościele katolickim, pozostaje na razie bez odpowiedzi. 056 655 23 55 lub 056 655 23 56, odpowiednio dla Polski Północnej, Polski Południowej, zagranicy też można zatelefonować, podając poprawną odpowiedź. 00 48 56 655 23 33 lub 655-23-66 przed dobrym utworem muzycznym, a będzie to psalm mojej nadziei. Odbierzemy, spróbujemy może poprawną odpowiedź. Halo?
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Świętych jest 1338.
Więc.
A skąd pani taką datę ma? Bo,
dane
tak,
takie.
Tak,
leksykona papieży.
Proszę, leksykona papieży.
Tak.
Może rocznik.
A w którym roku?
Już jest ich troszkę więcej.
Już jest więcej.
Tutaj jest podane 1338. Beatyfikował i kanonizował rekordową liczbę sług.
Tak, tak, zgadza się.
1338 i świętych 487.
Tak, 487 kanonizował nasz rodak Jan Paweł II, czyli tak. Ogromną, no, dużą liczbę, na pewno. Jan Paweł II, ale pytanie jest, ilu obecnie jest i łącznie z beatyfikacją?
Ogólnie,
także dziękujemy, że pani tak ładnie
się bardzo uśmiechamy do pani.
No, ale
i
ale
już kolejny telefon. Może na
razie, jest tak? Jeszcze telefon. Tak, jeszcze halo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Grzegorz z Wielopola mówi.
Witamy. Tak?
Chciałem odpowiedzieć na pytanie. Nie wiem, czy dokładnie, ale spróbuję, że to jest, świętych jest około 3000.
Ta odpowiedź już padła dzisiaj, zastanawialiśmy się. Jest to
też jest dobrze, bo około.
Tak. Bo około, ale może proszę spróbuj.
Jeszcze raz.
Więc może... przeszło 3000 około.
Niestety nie.
Właściwie to.
Już mieliśmy nadzieję.
Nie,
dajmy jeszcze szansę. Już bardzo jesteśmy blisko.
No. To do tych słuchaczy może chwilę zróbmy na razie takiego dystansu do tego pytania. Może Wanda, spróbujmy teraz umiejscowić najważniejsze fakty, przypomnieć dla słuchaczy, może dla niektórych będzie to jakaś nowość, najważniejsze fakty z życia Beretty Molli.
Święta Joanna Beretta Molla, jak nazwisko już wskazuje, była Włoszką, urodziła się w północnej części Włoch w 1922 roku we wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu 4 października. W związku z tym rodzice tydzień po narodzinach, chrzcząc dziecko, nadali imiona Giovanna, czyli Joanna, Franciszka, tak żeby uczcić też ten dzień, w którym się narodziła. Już gdy miała niespełna 6 lat, przystąpiła do sakramentu pierwszej komunii świętej, a gdy miała 8 lat, przyjęła sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. W związku z tym ona bardzo szybko dojrzewała w miłości do Pana Boga. Kolejnym bardzo ważnym punktem w życiu Joanny Beretty Molli był już okres, kiedy miała 16 lat. Uczestniczyła w rekolekcjach, które prowadził ojciec jezuita Avenato. I podczas tych rekolekcji Joanna zdecydowała, że podjęła ważną bardzo decyzję wzięcia swojego życia we własne ręce. I wtedy z Bogiem chciała działać i z odwagą iść przez życie.
Może tu właśnie, bo przede wszystkim zwracamy się do młodych i chcemy nawiązać z młodymi kontakt przez tę audycję. I to jest, zauważmy, drodzy, że miała 16 lat i już po prostu podjęła taką ważną decyzję na rekolekcjach, że chcę wziąć, jak pisze tam w pamiętniku, życie w swoje ręce, to znaczy oczywiście otwierając na łaskę Bożą, ale
to znaczy właśnie, to też jest taka podpowiedź, że wziąć życie w swoje ręce, to znaczy nie być takim oderwanym od rzeczywistości, nie kroczyć gdzieś głową w chmurach, tylko bardzo trzeźwo, bardzo świadomie każdą chwilę darowaną przeżywać, ale cały czas
podejmować decyzje,
ale jak to święta Joanna mówiła, cały czas dla Jezusa, żeby jakby Jego zadowolić, żeby Jego uszczęśliwić i żeby to było to, co jest zgodne z wolą Pana Boga, ale mimo wszystko nie zapominała, że ma swoje obowiązki, czasem różne takie trudności, których chciałaby uniknąć, ale przypomina sobie, że jednak nie, musi, bo chce. Troszkę i wysiłku.
16 lat, prawda?
To mnie bardzo urzekło. To była taka... W zasadzie, czytając, czy przyglądając się biografii świętej Joanny, zauważyłam, że taką szczególną cechą, która tę świętą wyróżniała, było właśnie to, że taka niezwykła dojrzałość, bo naprawdę w wieku 16 lat, od najmłodszych lat w zasadzie, była dojrzałą dziewczynką, ale w wieku 16 lat święta Joanna zdecydowała się na
pomoc młodzieży też, zaangażowała się w akcję katolicką i wraz z młodymi ludźmi kształciła się również, ale i pomagała młodzieży przejść formację chrześcijańską i kierować młodzież.
I taka młoda dziewczyna stawiała przed sobą i przed innymi ludźmi młodymi bardzo poważne postanowienia i takie
wysokie wymagania. Duża
właśnie.
Odpowiedzialność. Starała się brać dużą odpowiedzialność na siebie, ale jednocześnie być przykładem dla innych, żeby to jej postawa innym dla innych była przykładem, żeby to oni umieli powtórzyć, że nie tam opowiadała, ona przedstawia swoje plany i tak naprawdę ja sam osobiście jestem pełen podziwu, dlatego że mając tyle lat i później nawet będąc już dorosłą kobietą, dojrzałą, to potrafiła łączyć te wszystkie rzeczy. Mm. Tak naprawdę swój zawód, będąc lekarką, z prowadzeniem domu rodzinnego.
Mimo zmęczenia zawsze, z uśmiechem na ustach.
Taka radość i okazywanie miłości. Czasami mam wrażenie, że to właściwie chyba każdemu brakuje.
Nawet w momencie śmierci rodziców, bo tak się złożyło, że Pan Bóg powołał rodziców Joanny w tym samym roku, kiedy Joanna miała raptem 20 lat, więc młoda dziewczyna. Ona na szczęście miała dużo rodzeństwa, natomiast rodzeństwo się nie załamało. Oczywiście bardzo płakali, bo to jest naturalne, ale oni mieli taką pełną świadomość i pełną wiarę w to, że rodzice są, rodzice będą pomagać, rodzice patrzą i jakby cały czas też im pomagają.
Wierzyła właśnie głęboko w to świętych obcowanie, o którym właśnie też przypominamy, bo święci są wśród nas, pośród nas i nam chcą bardzo pomagać, tylko musimy o nich pamiętać, do nich się modlić, za ich posiłki.
Mimo trudnego roku, bo ta śmierć rodziców w bardzo krótkim czasie, odstępie, kilku miesięcy, to Joanna mimo wszystko, mimo trudnych kłopotów, zmartwień, podjęła decyzję i zdała bardzo pięknie egzamin na uniwersytecie, na wydziale medycyny.
Na 110 punktów miała 104, jeden z najwyższych wyników.
Także skończyła te studia, to było w Mediolanie, tam studiowała.
Powtarzała w szkole w gimnazjalnej
jedną klasę.
Zdała z łaciny i z włoskiego.
Miała bodajże rok przerwy.
Nie załamała się i potem tak powoli... Kobieta mężna dostała się na studia. Ale może te najważniejsze fakty, potem będziemy w szczegóły wchodzić, prawda?
Tak, oczywiście. Najważniejsze to jej moment, w którym zdecydowała, że ponieważ Joanna bardzo zastanawiała się nad wyborem swojej drogi życiowej i ważnym momentem była pewna rozmowa, o której na pewno jeszcze będziemy później mówić, natomiast ostatecznie pod taką namową i po wielu godzinach modlitwy zdecydowała się na małżeństwo. Spotkała w swoim życiu człowieka, inżyniera, pana Piotra Mole. Wyszła za niego za mąż w 1955 roku, kiedy miała lat 33 dokładnie. I miała z panem Piotrem czworo dzieci. I przy porodzie, w zasadzie w trakcie ciąży z czwartym dzieckiem pojawiły się pewne komplikacje i lekarze powiedzieli, że w zasadzie trzeba zrobić operację, która może niestety wpłynąć na życie dziecka. I Joanna wtedy podjęła życiową decyzję, bardzo odpowiedzialną decyzję i powiedziała, chcę ratować dziecko. W związku z tym, to była taka świadoma, szczera, prawdziwa odpowiedź na wezwanie i na to, skąd Bóg nam stawia.
Na tą bardzo trudną sytuację. I zmarła...
Tydzień po narodzinach córeczki. Córeczka się narodziła, natomiast Joanna już w domu, czyli wróciła do domu i w domu w ciężkich chwilach, bo na pewno ból ogromny przeżywała, umarła.
W roku 1962...
Tak jest.
Mając lat...
40.
40, tak, niecałe tak, nawet. Tak, 40 lat. Tak.
Byłoby jeszcze powiedzieć, że przecież była lekarką, więc wszystkie decyzje związane ze swoim zdrowiem i dziecka to podejmowała świadomie, z pełną jakby odpowiedzialnością i zrozumieniem.
Jeżeli podejmie decyzję o operacji, to naprawdę może mieć wpływ i dziecko nie przeżyje. W związku z tym zdecydowała.
I dokonała tego świadomego, heroicznego.
I Kościół katolicki wyniósł, ojciec święty Jan Paweł II kanonizował, już uznał oficjalnie jako świętą, tak. Świętą Joannę Brettę Mole 16 maja 2004 roku.
Tak jest. Także tak. Czyli mamy te najważniejsze fakty. I może teraz, przed może jakąś chwilą muzyki, tylko podsumujmy to może w ten sposób, że ona dojrzewała poprzez całe swoje życie do tego ostatniego, bardzo poważnego, najważniejszego egzaminu i ten egzamin zdała. To nie była decyzja jakaś przypadkowa, to po prostu był ten proces dojrzewania i o tym procesie dojrzewania głównie do młodych słuchaczy chcielibyśmy powiedzieć, żeby wzajemnie się wzmocnić, bo wszyscy przecież no, w tym procesie uczestniczymy.
Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato al fine in libertà, son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più, ella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più, vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Spesso la commedia dell'amore la tua donna recitar ti fa, tu diventi allora il primo attore e ripeti quello che vorrà. Sul tessuto scende già la tela, finalmente torna la realtà, e la tua commedia dell'amore in una farsa trasformata sarà. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il più bel fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, ridere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più. Se al cuore ritorna un attimo di nostalgia, io non ho più rancore, ringrazio chi me l'ha portata via. Vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre più.
Uwaga, uwaga, wracamy do naszego pytania. Przypomnę, że dzisiaj czas wzrastania. Audycja z młodzieżą, o młodzieży i dla młodzieży. Świętość nie tylko dla duchownych. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże. Boże. Ja tak chciałem powiedzieć, że myślę, że tak w granicach 1100, 1200.
No, jest to niepoprawna odpowiedź. Pozdrawiamy. Kogo pozdrawiamy?
Halo? Ale to niepoprawna odpowiedź?
Nie, niepoprawna.
Nie. Nie, niestety bardzo. Nie. Czekamy na
osobę. Radio Maryja.
Radio tak, Maryja. Słuchamy.
Jest ich około 2780.
Gratuluję. A skąd
najbliższa
najbliżej? A skąd ta ilość, ta cyfra?
Przypad- przypadkowo raczej.
A, przypadkowo, tak. No to myślę, że już proszę Państwa, żeby powoli zamknąć ten temat, to powiemy, że kilka miesięcy temu w kościele było 2610 kanonizowanych osób. Ta cyfra się zmienia, ale kilka miesięcy temu taka cyfra jest podana. A więc gratulujemy wszystkim za zainteresowanie ta ostatnia odpowiedź była najbliższa i prześlemy nagrodę książkową.
To poprosimy o pozostawienie adresu.
Dziękujemy. Mamy następne też pytanie, jest konkursowe, ostatnie, bardzo też ważne chyba i ciekawe, ale to może troszkę później. Teraz przejdźmy właśnie, jak doszło do ten proces dojrzewania do świętości. Tu na kilka momentów chcieliśmy spodzielić się i jakoś wzajemnie właśnie zachęcić.
Tak, trzeba byłoby wspomnieć wtedy o początku i dojrzewaniu właśnie świętej Joanny, czyli opowiedzieć o domu rodzinnym.
Rodzina,
ognisko rodzinne, domowe, tam właściwie wszystko się zaczyna i to jest taki najmniejszy organizm, który buduje państwo i społeczeństwo, jest takim kamieniem węgielnym jakby, jest taka złożoność wtedy powstaje. Więc rodzina, można powiedzieć, należała do klasy średniej. Może nie była jakaś bardzo zamożna i bogata, ale trzeba ich podziwiać za słowami kardynała Martiniego, że umieli tak naprawdę dbać o to, co mają i doceniać. Umieli tak zadbać o swoje finanse, żeby tak naprawdę na wszystko starczyło. Młode małżeństwo, czyli rodzice Joanny, poznali się i pobrali w 1908 roku w Mediolanie zamieszkali i tam tak naprawdę zaczęli swoje życie. Ojciec pracował w przędzalni bawełny, matka zajmowała się domem. Czasami uznaje się, że zajmowanie się domem to takie niewdzięczne zajęcie, a zapominamy, jakie to jest ważne zajęcie i jaki ma wpływ na wychowanie.
Było, tak. Edwin, od razu. Ile dzieci właśnie
znaczy,
było
razem było 13. Pięcioro dzieci niestety nie wyrosło, umarło.
Zmarło wcześniej. Tak, ośmioro się wychowało.
Ośmioro się wychowało.
Jak oni byli wykształceni może. Właśnie. To powiedziałeś, że byli średnio zamożni. Tam jest pięknie powiedziane, że przyjmując dzieci, oni ufali, że jakoś te dzieci wychowają i wykształcą.
Tak,
i wykształcili w jaki sposób?
No bardzo dobrze, dlatego że było paru inżynierów, było dwóch lekarzy, była jedna farmaceutka i jedna artystka. Inżynierów było czworo. Tak. I tutaj tak naprawdę to jest wielki podziw, bo teraz rozumiejąc, jak ludziom można powiedzieć, że trudno jest dosyć wychować dzieci, wymaga to dużo obowiązków, a zapominamy, że tak naprawdę to są ważniejsze rzeczy niż tylko finanse, bo można mieć niewiele środków, a ważniejsze cechy to jest tak naprawdę miłość, konsekwencja, uporządkowanie, systematyczność życia w rodzinie.
I też właśnie może bardziej pokładanie nacisku na stworzenie takich warunków do rozwijania też nawet wiedzy i zdobywania edukacji, bo nawet ojciec świętej Joanny też mówił, no nie zostawię dużego majątku, ale wszystkim postaram się otworzyć te drzwi, tę drogę, tę bramę, a już sami będzie, dalsze życie będzie od was zależało. Natomiast tak, chociaż postarać się, żeby tę edukację, żeby naukę w możliwie najlepszych warunkach mogli osiągnąć, czy mogli zdobyć taką wiedzę, a potem i tak nimi pokierować swoimi dziećmi, żeby potrafiły już później mądrze wybierać
same
i sobie
podejmować decyzje, tak jak dokładnie. Ja na wieku 16 lat i relacje budowane między rodzeństwem potrafiły trzymać rodzinę i dalej rozwijać. Na przykład taka prosta rzecz jak matka, która zawsze starała być uśmiechnięta, jej ulubioną książką była książka pewnego franciszkanina pod tytułem Dar z siebie, którą jak Joanna któregoś nie znalazła, to wtedy z podziwem popatrzyła na mamę, jak ona bardzo starała się wprowadzić wszystkie te przekazania w życie i jak starała się uśmiechać. Każdą trudność starała się pokonywać i tak samo ale ojciec, który wracał do domu, to zapominał o pracy. Przychodził do domu i cieszył się każdą chwilą spędzoną z rodziną.
Zapominał o wysiłku, o zmęczeniu.
Tak, o zmęczeniu, właśnie.
Tak, codziennie po kolacji cała rodzina odmawiała wspólnie różaniec.
Tak, modliła
Matka
się.
Matka siedziała, tata stał z różańcem i to jest wspomnienie z rodzeństwa Joanny Brettimoli, jedno z rodzeństwa, tak, wspomina,
jeszcze
że tatuś
naprawdę
stał, odmawiał różaniec.
Przede wszystkim ja jeszcze chciałam dodać, mnie na przykład najbardziej zafascynowało to, że w tak licznej rodzinie tak naprawdę codziennie były takie elementy, chwile, kiedy to były najbardziej ważne chwile w tej rodzinie, kiedy wszyscy siadali do stołu, na przykład do wspólnego posiłku, kiedy dzieci na przykład przychodziły ze szkoły i rodzice tak naprawdę byli ciekawi w ogóle, co ich spotkało w tej szkole. Byli ciekawi z tego względu, że chcieli ich niesamowicie też i motywować. Motywować przede wszystkim do pracy nad sobą.
Tak, czyli ten
kiedy
moment właśnie...
Zdarzały się właśnie takie sytuacje, gdzie na przykład które z tych dzieci coś złego zrobiło w szkole, to później te dieci opowiadały już jako dorosłe, że oczywiście opowiadając o tym rodzicom, rodzice oczywiście robili takie kwaśne miny, okazywali swoje niezadowolenie. No i już dzieci poznawały, że no to już coś z tym akurat fantem trzeba coś zrobić i się poprawić tak, pod tym względem.
Czyli ten właśnie moment wspólnego posiłku, rozmowy był tutaj...
Mimo zmęczenia, bo ojciec Joanny wstawał o 5 rano, żeby
potem
na 6.
do pracy.
Tak, ale jeszcze żeby na 6 pójść na mszę świętą. Każdego dnia zaczynał, każdy dzień zaczynał mszą świętą, więc bardzo wcześnie wstawał, a potem wieczorem wracał, bo jechał naprawdę z Bergamo do Mediolanu, no jest to kawał, to jest około 70 kilometrów, więc no jechał pewnie za godzinę, nie wiem dokładnie, ale czyli poświęcał czas na samą drogę w tamtą stronę, potem ciężko pracował i wracał długo, ale zawsze wiedział, że jak wraca do domu i często zdarzało się tak, że dzieci wychodziły nawet na kolej, żeby tatę powitać, tak, nieśli teczuszkę, opowiadali razem i widzieli, że ze zmęczonej buzi, takiej spracowanej, zmęczonej całym dniem, nagle ta buzia się rozpromienia i uśmiecha. Ta radość dzieciaczków i dzieci wszystkich tego ojca bardzo motywowały. Jeszcze miał siłę później właśnie wspólny posiłek, kolację, później modlitwę.
Tak, wyglądał
cały dzień. Oni żyli wszyscy razem. Każdy interesował się tym, co się u drugiego dzieje.
Tak, czyli tu mamy może tak, tylko wspomnieliśmy pokrótce tą niszę rodzinną. Te relacje rodzinne, w której dorastała święta późniejsza i jej rodzeństwo. Czy może jeszcze na ten temat coś chcemy dodać, coś ważnego, żeby przejść potem do następnego okresu narzeczeństwa, ale może... Jeszcze...
To znaczy ja chciałbym dodać, że jak ojciec rano udawał się na mszę, to potem, bo mama przygotowała wszystko, żeby już mógł, to potem mama chciała iść. I dzieci tak naprawdę, by razem z mamą iść, to po cichu zbierały się i razem z mamą szły. To były takie pierwsze początki. Mm-hmm. Teraz Andrzej chciał coś dodać.
Tak, bo chciałam dodać ze swojej strony, że to jest dla mnie bardzo ciekawe, że na przykład, bo rodzice świętej Janny pochodzili, to jest liczne rodziny, też mieli dużo rodzeństwa. I to jest niesamowite, że dzieci, które się wychowywały w takiej licznej rodzinie, później jak na przykład zakładały swoje rodziny, później też mają pragnienie mieć duże, liczne rodziny. Na przykład dlatego ja ze swojej strony chciałam powiedzieć, dodać, mam właśnie najstarszą siostrę, Anię, która ma 7 dzieci. I to jest dla mnie o tyle niesamowite, bo niezależnie komu opowiadam, na przykład dzielę się tą refleksją, że moja siostra wychowuje tyle dzieci, to no cóż, najpierw jest zdumienie przede wszystkim, jak to można tyle dzieci przede wszystkim w dzisiejszych czasach mieć. Ale powiem tylko tyle, że...
Daje sobie radę jakoś.
Tak, rodzina Bogiem silna. Bo sam nieraz byłem świadkiem, jak na przykład wszyscy tak naprawdę klękali do różańca. Nawet ci najmłodsi, to niesamowite.
Tak. I wystarczy jakoś i na kształcenie, i na funkcjonowanie.
Ale to jest najbardziej niesamowite, bo to właśnie... Ania z Wojtkiem, oni tak naprawdę żyli i dalej żyją z innej pensji. Co prawda mają swój domek, to fakt. Bardzo ratuje, bo gdyby mieszkali w bloku, to czynsz by wyniósł ponad ich potrzeby, przychody. Ale przede wszystkim to jest dla mnie niesamowite, że starsze dzieci w tym wypadku akurat opiekują się młodszymi.
To samo było w domu właśnie rodzice? Beretu, tak, że każdy miał swoje, swoje obowiązki w zależności od wieku.
Tak, czyli uczenie od najmłodszych lat odpowiedzialności.
Ja bym może tak na sam koniec dał, że bardzo ważne było poza tym mądrym gospodarowaniem to posłuch, jaki rodzice mieli, ten szacunek i miłość, który dawali, właśnie ta radość, którą później Joanna potrafiła okazywać.
A skąd ten posłuch się brał? Jak to? Tak to naprawdę jest to problem, właśnie relacja posłuszeństwa między rodzicami, między dziećmi a rodzicami wzajemnie i tak dalej. Jakbyście powiedzieli, skąd to, byśmy potrafili powiedzieć, skąd ten posłuch się brał? Na pewno z tego życia religijnego, z tej modlitwy.
Ja tak? myślę, że przede wszystkim z autentycznego przykładu, bo rodzice wymagali od dzieci, żeby na ich dobre, ale również nie zapominali o tym, że wymagali też od siebie.
Na pewno nie przeklinali, na pewno no się nie kłócili. To nie ma tego w ogóle tutaj.
O to chodzi, jeżeli zauważyli jakieś niepokojące zachowania wśród dzieci, to też zastanawiali się nad przyczynami takiego zachowania, ale też właśnie bardzo dbali o to, żeby to, czego wymagają w słowach, pokrywało się z tym, czego wymagają gestem każdym, żeby ten autorytet był rzeczywiście taki bardzo autentyczny. No i taką bardzo od siebie takim rygorem żyli, czy właściwie taki nigdy nie mimo zmęczenia jakby nie odpuszczali, czy nie spuszczali z tonu, czy jakby, nie wiem, jak to określić inaczej. W każdym razie, nigdy nie przestało im zależeć, co myślę, że to jest chyba najważniejsze.
Tak, że te dzieci czuły się takie rozumiane przez rodziców, czuły się takie dowartościowane.
I jeszcze to, właśnie, przepraszam, że tak weszłam w słowo, ale że nigdy nie bagatelizowali problemów dzieci. Że, też nie można ich jakoś, każde dziecko musi wiedzieć, że ma też swoje miejsce i przy stole, i to też pewnie, właśnie, po pierwsze siedzieli przy stole, natomiast rodzice tym wszystkim kierowali, natomiast dopuszczali do tego, żeby dzieci też mogły swoimi problemami się podzielić.
Czyli widzimy, moi kochani, możemy powiedzieć, taka normalnie zdrowa rodzina. I święci nam też pokazują, że po prostu, że można być normalnym człowiekiem, a przy tym wypełniać to, co Pan Jezus od nas wymaga.
Pa come partorirà un figlio, pa come la paglia che lo accolse nella stalla. Pa come i pastori che vegliano la notte, pa come la pace fa papà. Pa come passiamo all'altra riva, pa come parabola che annuncia il tuo regno, pa come pagliuzza nell'occhio del fratello, pa come la pace fa papà. Come Padre nostro che sei nei cieli, fa come Padre, tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere e ci basta un attimo per non vedere il sole, ma non bisogna arrendersi, l'amore tuo ci illumina. Fa come il pastore guida il gregge, fa come il padrone a cura della sua vigna, fa come quel pane che hai moltiplicato, fa come la pace fa papà. Come la pasta lievitata, fa il paralitico che prende il suo lettuccio, fa come parola che compie cose grandi, fa come la pace fa papà. Fa come passeranno la terra e il cielo, fa come padre. La vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere e ci basta un attimo per non vedere il sole.
fortuna. Fa come passione del tuo figlio, fa come patibolo che ha visto la sua gloria, fa il paradiso promesso al buon ladrone, fa come la pace fa, papà. Fa come Paraclito Donato, fa la parascevera proprio quello il giorno, fa come la Pasqua di risurrezione, fa come la pace fa, papà. Fa come parusia sulle nubi del cielo, fa come padre tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo e dobbiamo perderci per ritornare a vivere e ci basta un attimo per rivedere il sole se un raggio del tuo amore cattura il nostro cuore se un raggio del tuo amore cattura il nostro cuore.
Drodzy słuchacze, rozmawiamy dzisiaj na temat świętej Joanny Beretty Molli i chcieliśmy postawić słuchaczom takie pytanie i od razu mówimy, że my sami nie wiemy, nie znamy odpowiedzi na to pytanie, a ono powstało, gdyśmy przygotowali tę audycję. Mianowicie pytanie następujące jest, czy jest ktoś w Kościele katolickim ogłoszony już świętym, kto byłby młodszy urodzeniem od świętej Joanny Molli. Innymi słowy, czy mamy w Kościele katolickim kogoś, kto już jest na ołtarzach, ale powtarzam, kanonizowany, nie beatyfikowany, bo beatyfikacje to były, ale że jest święty, który się urodził po roku 1922 roku. Bo nam się wydaje, że raczej chyba nie ma, ale nie jesteśmy pewni. Gdyby ktoś ze słuchaczy może nam odpowiedział, no to też obiecujemy nagrodę. Tak, myślę, że jasne to pytanie, jasne chyba, tak?
Mamy taką nadzieję.
Tak, mamy taką nadzieję.
Jakby nie było jasne, to prosimy o telefon.
Że młodszy ktoś święty, kto się urodził po roku 1922. A teraz może dalej przejdźmy, rozważając właśnie, jak doszło do tej decyzji, do podjęcia tej no, heroicznej decyzji u świętej Joanny. I zwróćmy uwagę na to, co chyba dla młodych jest tak istotne. Okres narzeczeński i okres ślubu, właśnie ten moment ślubu, bo to jest bardzo też tu ciekawe i myślę, że możemy wiele się nauczyć.
Na wstępie powiem, że Joanna miała dylemat, czy pójść w ślady swojego brata, ojca Alberta.
Tak, bo miała dwóch braci,
którzy
najpierw kapłanów.
Najpierw był lekarzem, wstąpił potem do seminarium, został kapłanem, jeden był, inny, drugi był inżynierem i też został księdzem.
I wyjechał na misję, tak? Czyli ona zastanawiała się, czy też nie pójść w ślady, właśnie nie wyjechać na misję. Albo
Joanna chciała właśnie pójść w ślady brata, nawet uczyła się już języka portugalskiego, lecz niestety stan zdrowia przeszkodził jej w tym i wtedy za namową spowiednika swojego, kierownika duchowego, odbyła modlitwę, która duchowo ją wzmocniła i ukazała drogę bycia matką, ale nie duchową, tylko bycia matką prawdziwą, matką swoich dzieci. I teraz okres, jak poznała...
Czyli w momencie, kiedy poznała Piotra Mollet, to...
Mniej więcej w tym czasie właśnie to wynikało.
Tak, bo rocznikowo to było jak w zasadzie w 1949 po raz pierwszy się spotkali, ale wtedy jeszcze, wtedy znaczy, już pewnie zaiskrzyło między nimi.
Wymienili spojrzenie.
Ale ona właśnie jeszcze wtedy ten dylemat jakoś w sercu
tak. Miała. Jeszcze nosiła.
Ostatecznie w 52
znaczy, generalnie
podjęła już
było...
tę decyzję, że tak... chce być matką, chce mieć dzieci.
I tu może przepraszam, że wejdę, bo to mnie też tutaj zaciekawiło, jak ona umiała rozeznać, no, jaką drogą pójść i po prostu umiała się poradzić. O, to jest też chyba dzisiaj bardzo ważne. Mnie to ktoś powiedział, jeden z profesorów, że człowiek, który nie radzi się innych, no to jest do niczego. No, takie krótkie, proste stwierdzenie, ale ono wiele mówi. Żeby umieć, no, poradzić się oczywiście mądrego człowieka. Nawet święty Franciszek Salezy pięknie pisze, że powinniśmy, chcąc jakąś podjąć decyzję, nawet mówi jakby jakieś zakupy większy jakiś zakup, czyli już nie mówiąc o wyborze jakiejś drogi życia, studiów, czy liceum, czy gimnazjum, to mówi pierwsza sprawa, módl się do Ducha Świętego przez 9 dni, jakaś nowena. Druga sprawa, porać się kogoś, czy to spowiednika, czy księdza, czy kogoś z otoczenia mądrego. Trzecia sprawa, no podejmij decyzję już i już się nie cofaj, nie wahaj. I tu u Janny to widać, że ona jakoś nie gdzieś tam sama z koleżanką, z kolegą, tylko no raz, że modlitwa, jak powiedziałeś, Michał, potem ta porada akurat księdza, który jej powiedział tak, słuchaj, jak Bóg daje powołanie, to daje również środki do powołania. I mówi, chcesz jechać na misję, to Bóg ci powinien dać zdrowie. A ja nie widzę u ciebie zdrowia. Sama mówi, że nie jesteś zbyt mocna. To nie jest znakiem, że ty masz powołanie do bycia misjonarką. I rzeczywiście ona wtedy, jak mówisz, podjęła decyzję, że pójdzie po prostu drogą małżeństwa.
I Bóg dawał kilka takich możliwości, gdzie Piotr razem z Janną mogli się spotkać. To właśnie były w zasadzie takie same początki. To był rok 50, kiedy siostra Piotra, Teresina, była w szpitalu, niestety zmarła, ale wtedy Piotr ujrzał pierwszy raz tą wspaniałą, cudowną kobietę.
Ta, panią doktor młodą.
Panią doktor, tak, ta. Która akurat opiekowała się jego siostrą. Później, rok później, drugi raz spotkał Joannę.
Też w szpitalu,
w takich okolicznościach. I wtedy, można powiedzieć, właśnie wymienili spojrzenia i wszystko zaczęło się jak gdyby rozkręcać w latach 50-51, kiedy rodzice Piotra mieszkali naprzeciwko szpitala, w którym właśnie Joanna mieszkała, czy pracowała.
Tak.
I często widywali się razem.
Michale, to można byłoby powiedzieć, że dali sobie czas taki na dojrzanie.
Tak, ale tak naprawdę decyzja o takim prawdziwym byciu razem, ona nastąpiła dopiero w 54 roku.
Tak, czyli oni mieli...
Oni już mieli po... Joanna miała 32 w 54, a Piotr miał
chyba
42. To byli bardzo dojrzali ludzie.
Piotr był 10 lat starszy od niej. On był inżynierem, już prowadził dość duże przedsiębiorstwo. Człowiekiem bardzo już takim statecznym, bardzo też szanowanym, znanym. I tak powoli właśnie czyli no nie spieszyli, no powiedzieć nie spieszyli się, ale właśnie wreszcie otrzymali tę godzinę łaski, jak to Platon już filozof mówi, że każdy człowiek ma jakąś godzinę łaski w swoim życiu i ważne, żeby tylko tę godzinę łaski no umieć rozejrzeć, dostrzec. I oni gdzieś tą godzinę łaski, jak mówiłeś, w szpitalu gdzieś spojrzeli, gdzieś spotkali się, no i potem powoli już była decyzja tych zaręczeń.
Tak, bo się zrodziła miłość.
Tak.
I tutaj piękne zostały pamiątki właśnie z rodzącego się uczucia między tą parą bardzo takich pięknych ludzi i świętej Joanny i pana Piotra Molli.
Pisali mnóstwo listów do siebie, dlatego że Piotr pracował, bardzo dużo wyjeżdżał w delegacji, więc wielokrotnie go po prostu nie było, nie mogli się spotkać, więc pisali mnóstwo listów do siebie. Te listy są tak piękne i taki przykład dają.
Pełne wrażliwości i czułości.
My wysyłamy teraz SMS-y, czasem maile, listów to naprawdę mało się wysyła. A szkoda, bo takie piękne listy pozostały.
Przepełnione też tęsknotą za...
Tak, wzajemną.
I to jest wspaniała spuścizna, której w zasadzie każdy z nas może się uczyć.
Przepraszam, zdaje się, że telefon mamy.
Tak.
Halo?
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Tychów. Chciałam po prostu odpowiedzieć na pytanie. Powiem, poszłam na łatwiznę, bo akurat jestem przy komputerze.
Tak.
Chodzi o pytanie dotyczące, czy ktoś został po 1922 roku beatyfikowany, prawda? Został ogłoszony błogosławionym. No i oczywiście znalazłam. Jest to Piotr Jerzy Frassati, który urodził się w Turynie. Mhm.
I a w którym roku się urodził?
5 maja 1990 roku przez Jana Pawła II błogosławionym.
A tak, tak, wie pani, tylko w którym roku się Frassati urodził? Przed rokiem 1922. On się urodził przed.
Czy on się urodził przed tym rokiem? Ja tylko zrozumiałam pytanie, może źle zrozumiałam, kiedy został ogłoszony błogosławionym.
Tak, tak. Pytanie jest trochę skomplikowane. Dziękujemy pani, że pani wspomniała o
chodzi
o
nam, tym, może jeszcze spróbuję jakoś tym, inaczej to pytanie sformułować.
O tym wspaniałym świętym Piotrze Frassati, bo to jest rzeczywiście przewspaniała postać z Turynu.
Oczywiście już tak, z Turynu. Już przeczytałam jego tutaj informację, natomiast...
On zmarł w którym roku?
Proszę.
On w którym roku zmarł, jak pani Malcolm go na...
O, 1900... ja został świętym, natomiast znaczy błogosławionym.
W 26 natomiast... zmarł chyba, w 1926. W
25.
W 25, przepraszam.
Tak. W 25, natomiast w 90 roku został ogłoszony błogosławionym przez naszego ojca świętego.
Tak, tak, dziękujemy
tak,
pani.
Może ja jeszcze spróbuję jakoś inaczej zadać to pytanie, czy powtarzając to nasze pytanie, nie wiem, czy mi się uda to sprecyzować, natomiast my się zastanawiamy nie nad samą datą ogłoszenia świętego w kościele, w kościele katolickim, natomiast nad datą datą urodzenia tej osoby.
Żeby osoba urodziła się po 22 roku, czyli później niż Joanna.
I została już przez
świętą
ogłoszoną przez jakiegokolwiek papieża, to już nie jest istotne, tylko że właśnie chodzi o to, czy jest jakaś młodsza święta, ale chodzi o datę urodzenia, bo nam się wydaje, że nie ma, ale ja bym ktoś ze słuchaczy odpowiedział.
Ale mamy kolejną próbę. Kolejną próbę osoby. Halo, prosimy cię bardzo. Halo?
Ale swoją, tak?
Nie swoją.
No widzicie, jak język jest, proszę państwa, jednak trudnym tworzywem, nie? Jest to łatwe tworzywo.
Mamy kolejnego słuchacza,
spróbujmy słuchaczkę. Uporządkować. Kto do nas telefonuje? Halo?
No.
Jak masz na imię i kto telefonuje?
Edyta.
Witamy cię, Edyto. I telefonujesz w sprawie odpowiedzi na pytanie konkursowe, tak?
A
czy znasz świętego, który się urodził po 1922 roku?
Nie za bardzo jestem w temacie.
A no to niestety, spróbujemy innym razem w takim wypadku. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Łodzi.
Witamy.
Prosimy, panie Stanisławie.
O ile się nie mylę, to jest święta siostra Faustyna Kowalska.
Tak. Święta Faustyna urodzona jest w 1905 roku, więc niestety przed rokiem 1922 starsza
jest starsza od świętej Joanny.
Tak, no to dziękujemy może na razie, kochani, bo chodzi nam o to, żebyśmy teraz o tych listach może powiedzieli troszeczkę. Jeden, drugi list przeczytali, no bo to jest takie żywe świadectwo. Zwykle listów się nie czyta, bo to jest czymś intymnym, prawda? Ale te listy są opublikowane, więc może jeden, drugi przykład, żebyśmy się wczuli w relacje tych młodych, no, tych narzeczonych. Właśnie, jak oni narzeczeństwo przeżywali?
Piotr Mola poprosił Joannę Beretę o rękę 20 lutego 1955 roku. I wtedy wręczył jej pierścionek zaręczynowy. Przeczytam, zacytuję fragment listu świętej Joanny do Piotra.
Do narzeczonego.
Do narzeczonego, tak.
Bo to na właśnie.
Mój najdroższy Piotrze, jak ci dziękować za ten cudowny pierścionek zaręczynowy? Drogi Piotrze, aby ci wyrazić moją wdzięczność, ofiaruję ci me serce. Będę cię zawsze kochała tak, jak już cię kocham. I można powiedzieć, że to jest coś wspaniałego. Kobieta, która w pełni oddaje się drugiej osobie.
I ona jeszcze w tym samym liście też powiedziała: najdroższy Piotrze, ty wiesz, iż moim pragnieniem jest widzieć cię i znać jako osobę szczęśliwą. Powiedz, jaka powinnam być i co powinnam uczynić, żebyś był szczęśliwy. I ona od początku podkreślała, że ja będę szczęśliwa, jeśli ty będziesz szczęśliwy ze mną.
I ja zrobię wszystko, żebyś ty był szczęśliwy. Mogę się zmienić dla ciebie i tak, tak, ja chcę tak, być taka, takie, jako, jaką ty chcesz mnie widzieć.
Proste zdania, ale zauważcie, jakie głębokie, prawda, że jej zależy na tym, żeby ona...
Takie
żeby
bezinteresowne oddanie się.
Dokładnie, tak.
Nie, no ona nawet... O tym właściwie tak. W miłości o to chodzi, że potrafimy się oddać, zrozumieć drugą osobę.
Drodzy, doświadczenie, jak byśmy określili miłość? Miłość jak Jan Paweł
to jest
II,
po prostu oddanie
się. To jest bezinteresowny dar z siebie dla drugiej osoby, dla dobra tej drugiej osoby.
Jeszcze może, dla dobra, bo to jest...
Jeszcze może, jeżeli można, bym przeczytała też fragment też pięknego listu świętej Joanny do pana Piotra, jej najdroższego.
Narzeczonego. Do narzeczonego. Ona zawsze tytułuje to właśnie tak.
Tak, jak... do swojego narzeczonego pisze, zaczyna list. Najdroższy Piotrze, dziś w południe, wróciwszy z wyprawy narciarskiej, otrzymałam twój ekspres. Czy możesz sobie wyobrazić, jak wielką sprawił mi przyjemność? A wszystko to dzięki twym jakże czułym i ciepłym słowom, z których bije cała miłość, jaką masz dla mnie. Dziękuję ci, drogi Piotrze. Ja również mam moją miłość dla ciebie i często myślę, że będziemy ją mieć zawsze. Masz tak dobry charakter i jesteś tak mądry, że jestem przekonana, że my nie możemy nie żyć w zgodzie. Mhm. I jeszcze właśnie, co mi się bardzo w tych listach podoba, poza tym pięknym językiem i szacunkiem, jaki mają do siebie wzajemnie młodzi ludzie, to jeszcze to spojrzenie na miłość, na tę kochaną osobę, jakby przede wszystkim na tę osobę. Nie patrzę na siebie, bo jestem zakochana i skupiam się na moich emocjach. Tutaj, znaczy właśnie tutaj święta Joanna nie zatrzymuje się na tym tylko i wyłącznie na tym, co sama odczuwa, ale cały czas chciałaby się odnosić do swojego ukochanego, zastanawiać się nad tym, czy jemu jest dobrze, czy on jest radosny, czy jest szczęśliwy, co powinna zrobić, żeby on był bardzo się zadowolony, tak, szczęśliwy.
Dlatego, że oni się uzupełniali dosyć.
Po prostu najważniejsze to było to właśnie to wnętrze, to wewnątrz, co człowiek po prostu posiada. Czyli to my wyrażali wzajemnie tą dobroć, tą życzliwość, tą prawdziwą taką miłość.
I
darzyli
ogromną szczerość,
się.
Tak. Bo zaraz oczywiście. Po zaręczynach, czy w zasadzie tak już jak ta znajomość nabrała już blasku i światła. Zaraz Piotr wyznał Joannie, że on bardzo dużo pracuje. I Joanna wtedy powiedziała, to dobrze, praca jest wspaniałą rzeczą, ale należy też odpoczywać. Zobacz, jakie organizują interesujące koncerty. Kupimy abonament. Teatr także jest wspaniały. No i w ten sposób wykupili abonament i też próbowali odpocząć w innych warunkach.
Warto by się też zatrzymać właśnie nad tym, że przecież też były to czasy powojenne, nie były łatwe to czasy, a jednak i też ludzie pracowali na pewno i bezrobocie i te problemy, które znamy, a jednak umiała powiedzieć, słuchaj, stop, praca, nie jesteśmy niewolnikami pracy.
Tak. Ona była zawsze zatroskana, że ona mówi w listach wiele razy podkreślała, Piotrze, ja ci bardzo przepraszam, że wczoraj się tak długo widzieliśmy, że ja ci tyle czasu zabrałam, że nie odpocząłeś po pracy swojej.
Ale od razu ci za to bardzo dziękuję, że właśnie też potrafiła cieszyć się nawet, podziękować też nawet za to, że może to było troszkę kosztem zmęczenia ewentualnie, czy takiego braku odpoczynku, wytchnienia po pracy Piotra, natomiast właśnie dziękowała za każdą taką chwilę i właśnie cały czas kierowała się myślą w jego stronę. Ale co było też piękne, że to były właściwie dwie różne osobowości.
Tak, które... Piotr był dosyć skryty i mi najbardziej się podobało to, że oni oboje chcieli siebie zrozumieć. Ponieważ Jana była bardziej otwarta, wychodziła do ludzi, wyniosła to z domu, że okazywać miłość, radość, uczucie i dzielić się wszystkimi drobiazgami, życiem codziennym, więc to ona wychodziła jakby do Piotra, a Piotr ją przyjmował, ponieważ jemu było trudniej, on był bardziej skryty, zamknięty, bo on tak naprawdę trudniejsza dla niego była decyzja, on był starszy i nie uważał już, że rodzinę takiej założy, ponieważ tam już swoje powody miał. I to fascynuje mnie to właśnie takie obopólne zrozumienie, że związek buduje zrozumienie dwóch osób, które rozumieją i chcą siebie poznać nawzajem i rozumieją swoje wzajemne tak naprawdę i potrzeby i to, co ta druga strona, żeby się sama otworzyła i żeby siebie też poznali lepiej i żeby dążyli do doskonałości.
Czyli Joanna tym sposobem pokazała swojemu mężowi, jak otwierać się na drugiego człowieka.
Tak, ona jako lekarz miała też na pewno i doświadczenie, no i zauważmy, jak ona tu ładnie połączyła te swoje predyspozycje charakteru ze swoim powołaniem jako lekarz, bo przecież lekarz no, powinien być tak samo jak i inne, jak nauczyciel czy ksiądz.
Bardzo otwarty dla innych ludzi.
Tak? Ale przede wszystkim oni wzajemnie jak się niesamowicie uzupełniali, bo przecież oprócz tego, że oni oboje tak naprawdę wcześniej, jako że oni pochodzili z rodzin wielodzietnych, więc tak naprawdę pośród tych ich rodzeństwa w ogóle był nieustanny szacunek. To było właśnie niesamowite, że Joanna była nauczycielką, tak jakby się stała nauczycielką w ogóle swojego męża. Swojego narzeczonego później męża.
Nauczyła go chociażby okazywania uczuć. On był bardziej taką osobą powściągliwą.
Jako inżynier.
To ona pierwsza taka była pełna, wylewna i...
Chciałem też powiedzieć ostatnie takie zdanie, że rodzice Joanny, czyli tata, też był taki zamknięty w sobie, a mama też była taka otwarta. I Joanna ma przede wszystkim po mamie taką te cechy odziedziczyła.
Nie tylko to, ale również. Może mamy telefon. Bardzo prosimy.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja chciałabym wnieść pewne sprostowanie co do biografii świętej Joanny. Mianowicie w rodzinie było 4 lekarzy, nie 4 inżynierów. Natomiast było tylko 2 inżynierów. Oni się poznali właściwie i zaiskrzyło podczas obiadu prymicyjnego 8 grudnia 1954 roku. Pan Piotr się oświadczył 11 kwietnia 1955 roku świętej Joannie. Natomiast to przelotne spotkanie przy łóżku Teresy, najmłodszej siostry pana Piotra, to tylko było bardzo przelotne i tak jak pan Piotr wspomina, to nie było jakieś takie zauroczenie, zakochanie. On owszem bardzo doświadczył jej pomocy jako lekarki i tym był zdumiony jako lekarką, a nie kobietą, której się zakochał. Natomiast jeśli chodzi o ojca Alberta, to chcę tylko dodać, że rozpoczął się proces beatyfikacyjny jej brata lekarza. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedź, to rzeczywiście ona jest jedyną świętą nowoczesną i po niej nikt nie był już kanonizowany. Natomiast jeśli chodzi o lata, to rzeczywiście to jest najmłodsza święta.
Jeszcze takie pytanie. Kto do nas telefonuje?
Krystyna.
Dziękujemy
pani Krystyno. Tak, właśnie myśmy to wspomnieli o tym, że te przelotne były właśnie to jak to...
Po raz pierwszy takie spotkanie, no to było w tym 49, tak jak pani powiedziała, może wtedy Piotr Mola, przypuszczam, zwrócił uwagę już na tę panią, młodą panią doktor, natomiast wyraźnie, natomiast jak pani mówi, oczywiście pierwsza rozmowa już konkretna, kiedy pan inżynier Piotr Mola proponuje Joannie spotkanie w celu lepszego poznania się, to rzeczywiście było 8 grudnia w 54 roku. Tutaj było, my zawsze traktujemy zaręczyny od razu z oświadczynami i z prośbą o rękę. Tutaj było pewne rozdzielenie. 20 lutego w 55 roku, 1955 roku Piotr Mola poprosił Joannę o rękę, natomiast sam pierścionek zaręczynowy 11 kwietnia 1955 roku trafił na palec zaręczynowy.
Tak, dziękujemy. Czyli mamy, proszę Państwa, odpowiedź, że także to też spodziewaliśmy się, że nie ma młodszej osoby, która by się urodziła po 22 roku, a więc to jest dla nas też jakiś znak, że Jan Paweł II, beatyfikując Joannę w roku 2004, no daje nam znak na to trzecie tysiąclecie, że jest to osoba, która i rodzina, bo jak pani powiedziała, że i brat właśnie, który przecież założył szpital pod koniec swojego życia, na misjach, także, że no jest to dla nas bardzo, bardzo wyraźny znak i godny zgłębiania na pewno. I może jeszcze, jeżeli jestem przy głosie, to chciałbym zaprosić słuchaczy właśnie, kontynuując ten głos pani, że może państwo by się, szczególnie młodzi, podzielili, bo może już ta osoba jest znana, przynajmniej dla niektórych. Po prostu takie pytanie, jak do mnie przemawia święta Joanna? Jak ja ją odbieram? Z czego mógłbym się od niej nauczyć? Bylibyśmy wdzięczni za podzieleniem się refleksją na temat właśnie Joanny, jej wpływu na moje życie.
A telefony do naszego studia 056 655 23 55 dla młodzieży z północy Polski, 056 655 23 56 dla młodych z południa i dla słuchaczy z zagranicy 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, kierunkowy do Torunia 011 48 56.
Nebbia e freddo, giorni lunghi amari, mentre il seme muore. Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe. Avremo ancora pane, benedici, oh Signore, questa offerta che portiamo a te. Facci uno come il pane che oggi hai dato a noi. Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. Poi i colori dell'autunno, coi grappoli maturi, avremo ancora vino. Benedici.
Odbieramy pierwszy telefon, już nie konkursowy, ale który jest refleksją o świętej Joannie Beretcie Molla. Bardzo proszę, Radio Maryja, czas wzrastania.
Szczęść Boże, mówi Magdalena z Gdańska.
Witam.
Czy ja dobrze zrozumiałam, że jest poszukiwany święty lub błogosławiony młodszy od Joanny?
Mm-hmm. No prosimy, tak? jakie Joanna ma refleksje?
Znaczy ja znalazłam kogoś świętego, błogosławionego w zasadzie, tak? Który urodził się w 1922 roku. W
tak?
Poznaniu.
Tak, tak. Bardzo
to jest Jarogniew Wojciechowski.
Jak nazwisko?
To jest błogosławione, tak. Jarogniew Wojciechowski. On należy do piątki błogosławionych męczenników z Poznania.
Tata, bardzo dziękujemy. Bardzo.
Także 5 listopada się urodził, tak?
5.
Tak, tak.
1922 roku.
Tak, tak. Bardzo dziękujemy za to poszukiwanie i znalezienie tej osoby, z tym, że podkreślamy, że ta osoba jest beatyfikowana.
Tak, tak.
I rzeczywiście mamy beatyfikowanych wielu męczenników II wojny światowej i oni są w niektórych wypadkach prawdopodobnie młodsi od świętej Joanny. Można by znaleźć młodszych. ale nam chodzi o kanonizację, prawda? No to oczywiście, oni są też święci, to jest oczywiste, prawda?
Tak,
ale jeśli chodzi właśnie o kanonizację, bo chcemy podkreślić, no, że to jest dla nas pewien właśnie jakiś symbol też i znak, że Jan Paweł II no, dał nam taką osobę na nasze współczesne czasy. Właśnie zwracają uwagę może nie tylko, drodzy słuchacze, na osobę Joanny, ale na rodzinę. O, to jest niesamowicie ważne, bo wiemy, jak Jan Paweł II troszczył się o rodzinę.
I właśnie zadbał o to, żebyśmy mieli taką pomoc, orędowniczkę już tu i teraz, bo teraz właśnie Ojciec Święty też czuł, że to są te czasy, gdzie potrzeba dokładnego takiego większego jeszcze wsparcia i uzdrowienia rodziny.
To może teraz byśmy przypomnieli o życiu świętej Joanny i jej cnotach, które by można było podzielić na duchowe
czyli
i
to
cnoty
pytanie
świeckie.
Jest właśnie, jak ona dojrzewała ciągle do tej ostatecznej decyzji? No, tak. Miała jakieś życie religijne i to konkretnie o tym
tak,
życiu religijnym.
Skąd siły czerpała?
Skąd, bardzo konkretne pytanie.
Trzeba byłoby podzielić siły na dwa źródła. Jednym źródłem była modlitwa, codzienna Eucharystia w miarę możliwości oczywiście, ponieważ była kobietą odpowiedzialną i musiała łączyć swoją pracę zawodową z domem i właściwie no, praktycznie codziennym uczęszczaniem na mszę. Tak samo jak pisała program dla Akcji Katolickiej, to tam były żelazne elementy, takie jak różaniec, jak w miarę możliwości codzienna msza, codzienna tam jakaś chwila kontemplacji. I ona sama była przykładem tego.
Tak, kontemplacji, może modlitwy.
Modlitwy, tak, rozważania takich zdarzeń z dnia.
Jeśli można, właśnie tak. to powinniśmy uczestniczyć na mszy świętej. Następnie
Różaniec
święty. Każda osoba powinna z akcji katolickiej, no każdy katolik to różaniec święty. Potem właśnie chwila refleksji, prawda?
Do mamy tego telefon, trzeba było.
Więc...
Tak?
Tak.
A to podobno ktoś wam bardzo bliski i znany.
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Krzysztof.
Na wieki wiekowe, teraz i zawsze. Witamy, Krzysztof.
Jest miło was słyszeć. Krzysztof się z Warszawy kłania. Niestety nie jestem z wami na tej audycji, no ale postanowiłem, że taki ważny temat jest poruszony, jak święta Joanna tutaj. Muszę coś od siebie też dodać. To znaczy, na co bym chciał zwrócić uwagę? To znaczy, oczywiście powiedzieliście już bardzo dużo. Dla mnie to jest taki ciekawy typ świętej, bo mamy świętych typu święty Augustyn, którzy żyli w grzechu i w pewnym momencie doznali nawrócenia, natomiast święta Joanna jest takim typem, że ona od urodzenia tak jakby żyła blisko Boga, to znaczy nie było takich powiedzmy momentów w jej życiu, żeby się oddaliła, żeby jakiś tam, nie wiem, kryzys wiary przeżywała. No, przynajmniej na podstawie tego, co ja wiem na jej temat, to mogę to stwierdzić, że żyła blisko Boga, że właśnie to, co wyniosła ze swojej rodziny. Powiedzieliście na początku o tym uśmiechu, prawda? I można się zastanowić, skąd się u niej ten uśmiech wziął. No, a właśnie odpowiedź jest tutaj w tej książce Joanna Kobieta Mężna. Jak przeczytamy sobie o jej matce, jest właśnie ten fragment. Nigdy nie narzekała, była stale uśmiechnięta i nie wyglądała w ogóle na zmęczoną. I dokładnie to samo możemy też przeczytać kawałek dalej o jej ojcu. Wystarczało mu otworzyć drzwi domu, kiedy wracał z pracy i spotkać się z uśmiechem radosnym, prawda? I on odzyskiwał pogodę ducha. Czyli można powiedzieć, że Joanna ten uśmiech wyniosła z domu. Oboje jej rodzice byli bardzo uśmiechnięci. To jest piękne, że ona do tej świętości była przygotowywana w rodzinie, że ona to wszystko wyniosła z rodziny, przykład matki i przykład ojca. Potem ten moment, kiedy ona się decydowała na powołanie z kolei, to też już tutaj powiedzieliście. Ja się kiedyś spotkałem z czymś takim, że jak ona rozmawiała ze swoim spowiednikiem, to on jej powiedział coś w rodzaju, że jak chciał ją przekonać do tego, żeby poszła w kierunku małżeństwa, to powiedział, że czemu wszystkie porządne dziewczyny miałyby iść do zakonu. No właśnie, czyli ona poszła w kierunku małżeństwa i przez to małżeństwo osiągnęła świętość, bo też niektórym się pewnie wydaje, że właśnie, znaczy może niektórzy mają taki obraz osoby świętej, że to musi być, nie wiem, ksiądz, zakonnica, ktoś, kto się cały czas modli. A tutaj mamy dziewczynę, która poszła w kierunku małżeństwa, poszła za głosem miłości do mężczyzny. No i była osobą, tak jak już powiedzieliście, do tańca i do różańca po prostu. No i też właśnie gdyby ktoś się mnie zapytał o ideał kobiety, no to pewnie bym różne cechy wymieniał. Natomiast konkretnie właśnie pierwsza osoba, jaka mi przychodzi na myśl, to jest święta Joanna. No także to jest rzeczywiście taka bardzo nam bliska święta i no, dużo można się od niej nauczyć. Jeszcze tak krótko bym na jedną rzecz chciał zwrócić uwagę. Ponieważ w dzisiejszym świecie mamy z podobnymi aktami bohaterstwa do czynienia, jak święta Joanna, która można powiedzieć, że oddała życie za swoje dziecko. Podobną sytuację mieliśmy na przykład w tym roku, kiedy można powiedzieć, że na przykładzie Agaty Mróz, która była jedną z czołowych siatkarek polskich. No i pamiętamy, że tam były te komplikacje związane z białaczką, z przeszczepem. I ona się zdecydowała właśnie ratować swoje dziecko i no tam nastąpiło jakieś opóźnienie tam w przyjęciu chyba tego przeszczepu, no i później ona doznała tam jakiejś infekcji i zmarła, więc to też można w dzisiejszym świecie znaleźć analogiczne przykłady też takiego bohaterstwa.
Dziękujemy,
Krzysztofie. No tak, dziękujemy tobie, Krzysztofie.
Tak, dobrze właśnie, że zwróciłeś uwagę i te odnośniki do współczesności, tylko żeby nam ta myśl nie uciekła właśnie, skąd te siły, może Edwin, żebyś jeszcze to podsumował właśnie.
Czyli jest to wychowanie w miłości do Boga i do bliźniego i ta siła czerpana z modlitwy i z wiary w opatrzność boską, że tak naprawdę Joanna widziała siłę w modlitwie. To modlitwa jej dawała zrozumienie tego, co Pan Bóg od niej oczekuje, pomagała w podejmowaniu decyzji. I to było takie bardzo ładne przejście z cnót duchowych do świeckich. Świeckich to była właśnie ta jej odpowiedzialność. Ta tradycja, którą z domu wyniosła i ta miłość, którą potrafiła okazywać innym. Na przykład nie wstydźmy się innym okazywać i radości, i miłości, dlatego że radość buduje radość.
Tak, jak powiedziała święta Urszula Leduchowska z kolei, że przecież uśmiech na twarzy tak mało kosztuje, a uśmiech rodzi uśmiech.
Tak, uśmiech rodzi uśmiech.
Tak dużo daje.
Tak. I łączyła dobro to właśnie z obowiązkowością, że potrafiła się tak jak matka uśmiechać. Miała bardzo dużo trudów. Mąż ją podziwiał, że to jest dla niego takie niesamowite było, że ona łączyła te wszystkie rzeczy, jednak starała się uśmiechać. Dla niej przecież to była praca. Ona to budowała też sobie. Tego nie ma się tak z niczego.
Tak. Jeżeli jeszcze pozwolisz, to właśnie też poza tym, że łączyła ten uśmiech i tę modlitwę, to jeszcze święta Joanna jest też dla mnie, myślę, takim wzorem kobiety, osoby, która potrafi połączyć życie to codzienne, bardzo może nawet prozaiczne, takie problemy codzienne, z którymi boryka się każda matka, każdy kto normalnie stąpa po ziemi, z docenianiem właśnie tego palca Bożego w każdej czynności. I może jeżeli mogę, chciałabym przeczytać króciuteńki tylko taki list, gdzie święta Joanna opisuje swojemu mężowi, dzieli się każdą chwilą, każdą prostą rzeczą, na przykład opisuje, że kupiła termos, bo zbił się środek, szklany środek, opisuje wszystko, prosi, żeby kupił nawet dla dzieci, może szersze naczynie.
Bo to się działo dlatego, że dzieliła się takimi...
Wszystkim, co przeżywa, chciałaby się podzielić ze swoim mężem, żeby...
Który był daleko, bo bardzo często...
To była relacja między nimi.
wspominaliśmy, że on często wyjeżdżał i żeby podtrzymać relacje, żeby Piotr czuł się blisko domu, ona wysyłała bardzo wiele listów i opisywała zupełnie wszystko.
Wszystko, czym żyje, żeby on też był w tym momencie obecny jakby w tym życiu rodzinnym.
To było drugie źródło wtedy. Jedno to modlitwa, a drugie to rodzina, to bliscy. Ona starała się wszystko robić dla męża, starała się i on właściwie robił to samo dla niej, tylko na swój sposób. To nie mówmy, że, to było. Oni współpracowali ze sobą, dopełniali się.
Dobrze, tu Edwin, może właśnie warto podkreślić, że on umiał współpracować, że on był tym zainteresowany, jako mężczyzna.
Tak, on odpowiadał jej na to.
Takie króciutkie zdarzenie, jechałem w środę z Warszawy do Łodzi w pociągu i ktoś tam na głos, przez komórkę rozmawiał, co nie jest może najbardziej właściwe w przedziale, no ale ta właśnie jakaś młoda dziewczyna dzwoniła do babci i mówi, że swojemu narzeczonemu tam chciała powiedzieć to i ona mówi, ale jego to w ogóle nie interesuje.
A Piotra bardzo interesował i on pragnął tych listów.
Dzisiaj często mężczyźni, jak tak zauważam,
odbieramy telefon, ojcze Pawle.
Właśnie, mamy telefon.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Pozdrawiam wszystkich w studiu. Dzwoni Joanna z Dolnego Śląska. No ja chcę powiedzieć, że święta Joanna była dla mnie takim wielkim odkryciem, była takim przełomem dla mnie, ponieważ ja zawsze wyobrażałam sobie, wyobrażałam sobie świętych, w tych, których poznawałam, może nie wyobrażałam sobie tych, których poznawałam, to wszyscy byli tacy, można powiedzieć, po prostu posągowi święci, tacy dla mnie zupełnie nie i świętość była zupełnie dla mnie taka nieosiągalna. No, myślałam sobie, gdzież tam Pan Jezus mi się objawi, czy gdzież ja tam będę miała stygmatę, przecież ja w ogóle takich rzeczy nawet w swoim życiu nie brałam pod uwagę. I jak po prostu przeczytałam o świętej Joannie jakiś artykuł, że to była zwykła święta, że ona nie miała jakichś właśnie objawień, że nie miała, po prostu nie działy się cuda w jej życiu, ale przeżyła swoje te powołanie, przeżyła w sposób taki właśnie doskonały, święty, doskonały po ludzku oczywiście, święty taki, po prostu to swoje życie przeżyła w sposób taki piękny. To po prostu dla mnie to było takim przełomem w myśleniu. I no wtedy byłam jeszcze kobietą, byłam jeszcze panną, teraz już jestem mężatką i no naprawdę po prostu święta Joanna, zgłębiam jej życie, czytam książki na jej temat, to naprawdę święta Joanna, no było pytanie, co wnosi, no wnosi w moje życie taką naprawdę po prostu zamiłowanie po prostu do swojego powołania, takie właśnie w codzienności i w takich różnych właśnie prostych czynnościach czasami, jak mam małe dziecko, roczne dziecko i czasami mam takie po prostu, no wiadomo, czasami, ponieważ jestem z mężem sama tutaj sami i jesteśmy zdani na siebie, więc muszę być po prostu taka mężna czasami i tak są takie sytuacje, że nie chce mi się tego, nie chce mi się być dzisiaj na spacer, może na balkon, ale tak pomyślałam, myślę sobie o świętej Joannie, co ona by teraz zrobiła, nie, muszę, wychodzę na dwór, zacisnąć zęby i trzeba z miłości do Pana Boga. I to jest właśnie dla mnie, i to ja właśnie po prostu odkrywam, ponieważ ja, Pan Bóg mi naprawdę wiele rzeczy właśnie tak właśnie pokazuje. Ja kiedyś bardzo, znaczy kiedyś, no cały czas też kocham świętą Tereskę, kocham świętą Faustynę. One były może takim też przygotowaniem dla mnie wcześniej, takie w takiej mojej formacji duchowej, ale takim prawdziwym właśnie, moją prawdziwą patronką, ponieważ jest to żona i matka, jest właśnie święta Joanna, no i naprawdę jest między nami ogromna przepaść. Ja to widzę i naprawdę wierzę, że też mam ogromne pragnienie świętości. Naprawdę, pomimo tych moich słabości, którymi sobie nie mogę poradzić, które ciągle się tam zdarzają i wierzę, że Pan Bóg swoją łaską jakoś po prostu, że będę po prostu współpracowała z Bogiem i Pan Bóg będzie mi dawał siłę do tego. Niestety na przykład z tą Eucharystią mi nie zawsze, w ogóle można powiedzieć, że praktycznie tylko w niedzielę chodzę. Czasami po prostu przyjdę do kościółka z córeczką pomodlić się jak najczęściej, ale to wszystko i tak, po prostu są też inne rzeczy, ale to wiadomo. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że tutaj moje małżeństwo no, jest bardzo takie udane, jest właśnie bardzo radosne i ja widzę, jak po prostu naprawdę jest ciężko, jakby tak właśnie w tym, w ogóle w tym świecie, no, że nawet ta radość jest źle postrzegana, że my na przykład, że my się tak chcemy pokazać tak ostentacyjnie, a to przecież jest takie autentyczne w nas, że jesteśmy szczęśliwi ze sobą i to jest tak, a wy tak się pokazujecie, to tak nie powinniście, powinniście to tak bardziej w sobie ukrywać i to tak po prostu widzę takie, no, że, no, że jednak to jest po prostu, no, ciężko tak,
tak, tak, rozumiem.
Takie życie, mhm. Życie po prostu razem z Jezusem jest naprawdę, ludzie to tak, no, trzeba po prostu właśnie dużo modlitwy, dużo wiary, dużo takiej właśnie pokory w tym wszystkim, dużo zaufania w Bogu, żeby po prostu tak odważniej.
Tak, i właśnie takiego optymizmu.
Tak, takiego radości. Optymizmu. No i tak, no, wierzę, że po prostu Pan Bóg daje takie pragnienia, które chce spełnić, więc myślę, że może kiedyś mi się
tak,
też uda.
Joanno, bardzo Ci dziękujemy i tylko nam, cóż, pozostaje życzyć serdecznie, żebyś wytrwała w tej postawie. I dla mnie na przykład to jedno zdanie Piotra o Joannie, który powiedział, nie wiedziałem, że żyłem ze świętą osobą. To zdanie świadczy, że ona była bardzo naturalna.
Tak.
I pamiętajmy właśnie, ja też tak patrząc na swoje życie kapłańskie, że święty to przede wszystkim człowiek primo, no taki normalny, taki, czy właśnie. Powiedzielibyśmy taki czy humanista, czy może to za duże słowo, ale taki normalny, nie
autentyczny.
Wiedziałem, autentyczny. No nie wiedziałem, że żyłem, no, nawet ten uśmiech oczywiście też nie może być za mocny w niektórych sytuacjach, tak? To jest oczywiste. Także dziękujemy Ci bardzo, dziękujemy, życzymy i pozdrowienia dla męża i dla całej rodziny,
serdecznie.
Dla dziecka.
Dziękuję Boże. Serdecznie, Bóg zapłać.
Może ja jeszcze bym dodał, że właśnie to była taka prostota pełna, wypływająca z niej, bo nie była żadna taka formalna jakby, tak jak można powiedzieć sztuczna. To było takie, naturalnie z niej emanowało i ta radość i właśnie ta wiara, tak?
A ja chciałem się zaznaczyć takie dwa aspekty, które tak naprawdę były obecne w jej życiu. Mianowicie pierwszy to taki, bo my dużo mówimy o uśmiechu, że na przykład Joanna była uśmiechnięta przez cały czas. Można, ktoś mógłby wywnioskować, że tak naprawdę ona wszystko dostawała w życiu jakby za darmo, bez wysiłku. To nieprawda, jednak ją też, tak jak każdego człowieka normalnego, spotykały trudności, przykrości, w ogóle jakieś rozczarowania. Ale pomimo tego, ona to wszystko oddawała w ogóle nam, Jezusowi. Prosiła w ogóle Jego, żeby On to wszystko przemieniał zgodnie z swoją wolą. Drugi taki aspekt, bardzo ważny. Kiedy już akurat święta Joanna już się znała z Piotrem, już byli małżeństwem, to był taki fakt, że mianowicie Piotr był często w delegacjach, co nie, w rozjazdach, więc nie mógł uczestniczyć we mszy świętej, jako że Joanna praktycznie codziennie uczęszczała na mszę świętą. Przed przeistoczeniem ona tak naprawdę siebie łącznie z Piotrem oddawała Chrystusowi w ofierze.
Tak. I na pewno i całą rodzinę.
Tak, całą rodzinę, tak, oczywiście. Tak, czyli tak naprawdę Piotr i ta cała rodzina uczestniczyła w ogóle w tym wszystkim.
Tak.
Myśmy mówili o tym, że to jest bardzo, bardzo jest to przykład kobiety bardzo nowoczesnej. Tak, była bardzo nowoczesna, kochała, bardzo lubiła ładnie wyglądać, lubiła modę, to już Zosia
mówiła
o tym. Podobać
się mężowi.
Podobać się bardzo lubiła. Specjalnie. Natomiast też jeszcze bardzo ważną rzecz, którą chciałam jakoś tak zaznaczyć, że ona bardzo lubiła jeździć na nartach.
O, tak.
Bardzo często wyjeżdżała.
Wysportowana.
A niedługo
bardzo
zima.
Bardzo lubiła sporty,
nie,
ogólnie,
kochanie,
tak.
Musimy coś pomyśleć.
Lubiła sporty, kochała przyrodę. Przyrodę traktowała jako najwspanialsze dzieło Boże.
Tak,
bardzo
piękno,
kochała przyrodę. I myślę, że tutaj ją bardzo łączy chyba ta data, że się urodziła 4 października, wspomnienie świętego Franciszka. Może to stąd.
Ale też właśnie na przykład potrafiła też wszystkie takie elementy pięknie łączyć. Czyli na przykład tą chęć podobania się, elegancji. Na przykład może podam taką historię. Święta Joanna chciała na dzień ślubu pięknie wyglądać, żeby pozdawać się swojemu mężowi, natomiast wymyśliła rzecz niezwykle głęboką, myślę, czy taką piękną i wzruszającą, że chciała kupić i kupiła najdroższy, najpiękniejszy materiał na suknię ślubną i pomyślała sobie, że jeżeli
jej syn w przyszłości zechce być kapłanem, to chciałaby z tego materiału uszyć albę dla syna, kapłana. No więc w ogóle też potrafiła...
A czy inną możliwość, a jak nie zostanie?
Ale właśnie, że gdyby chciał, ale właśnie, gdyby jednak stało się trochę inaczej, no to żeby z tego uszyć stroje dla dzieci do chrztu.
Odbieramy
ale że w ogóle
telefon.
W ten sposób potrafiła...
Bardzo proszę, Radio Maria, czas zrastania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z Bydgoszczy.
Witamy, Piotrze.
Ja chciałem się dołączyć do tej audycji o świętej Joannie. Jestem w małżeństwie od 92 roku. Po prostu moim ideałem, moim pragnieniem było od najmłodszych lat po prostu założyć rodzinę. Miałem to głęboko zapisane, Pan Bóg zapisał moje świadomości. Po prostu długo szukałem po prostu kobiety, która pasowałaby. Modliłem się o po prostu o tą drugą połówkę, jak to się mówi. No w końcu w 1992 roku wstąpiłem w związek małżeński z moją żoną. No niestety po prostu po 9 latach nasze małżeństwo rozsypało się, po prostu wydawało się, bo jestem, pochodzę z ruchu oazowego, po prostu obracałem się tam, po prostu moje było nawrócenie, bardzo głębokie przeżycie duchowe, związane bardzo mocno. Ale żona po prostu, chociaż była też z ruchu oazowego, nie zrozumiała. Próbowałem w swoim ognisku rodzinnym wprowadzić w życie, po prostu, że modlitwę codzienną, lecz niestety nie udało mi się to, co później to skutkowało tym, że po prostu nasze małżeństwo się rozleciało, brak modlitwy. Po prostu takim ideałem właśnie jest ta święta Joanna, po prostu tego, co po prostu mi zabrakło w mojej rodzinie. Mamy czwórkę dzieci, czterech chłopców, 15-letniego, później dwóch 13-latków i 7-letniego syna. No niestety, po prostu trafiłem do rodziny pracoholików, gdzie najważniejszą wartością była praca. Nie Bóg na pierwszym miejscu, tylko praca. To po prostu... nie umiałem po prostu.
Rozumiemy.
Może,
bardzo nam przykro.
Może Pan Bóg też daje Tobie taki czas i dobrze, że taka refleksja przyszła, bo nigdy myślę, nie jest za późno i nie można też tracić wiary, że to się wszystko skończyło, że to już nie da się tego odwrócić czy uratować. Może się wszystko jeszcze pięknie odwróci.
Teraz mamy taką świętą patronkę,
do której też trzeba się w takich intencjach modlić, żeby uratowała tę rodzinę, żeby ją wzmocniła.
A na pewno trzeba by chyba próbować, żeby nie zrywać więzów. Jakie one są, to są, ale jakoś nie zrywać więzów. Ile się da, to jednak utrzymywać. Bo przykład życie nam pokazuje, że właśnie to podtrzymywanie tych więzów, że ono skutkuje potem dobrym wychowaniem dzieci.
I żeby właśnie było to zaangażowanie, żeby nie rezygnować, żeby nie stwierdzić, że to się już coś skończyło.
Tak, ale dziękujemy za to świadectwo, bo Pan tu powiedział też bardzo ważną rzecz właśnie o przeakcentowaniu niestety pracy i to dzisiaj mamy do czynienia szczególnie w młodych małżeństwach, którzy biorą kredyt, muszą mieć dwie prace i tak dalej.
I czasem właśnie ta praca też utrudnia, żeby się w ogóle spotkać i ze sobą chociaż chwilę spędzić, bo wiecznie gonitwa i wiecznie jakieś obowiązki, ale trzeba umiejętnie wypośrodkować to wszystko.
I prosimy słuchaczy, gdyby mieli jeszcze jakieś właśnie informacje, jakieś słowa na temat wpływu Joanny w życiu osobistym, to będziemy bardzo wdzięczni za telefony. Ale jeszcze nam została najważniejsza rzecz, to znaczy ten ostatni etap życia Joanny.
Tak, ten ostatni etap, czy ten egzamin właściwie, to do czego przez całe życie była przygotowywana. Czyli ta sytuacja stanięcia przed wyborem, bardzo trudnym wyborem dla kobiety tryskającej energią, tryskającej radością życia, wybór właśnie, którego miała dokonać. Miała swoje życie ofiarować, żeby mógł żyć kto inny, czyli żeby mogło się narodzić jej dziecko, jej czwarte dziecko. Trochę z tą decyzją, znaczy każdy podejmuje jakby decyzję sam i to tak już w życiu musi być. Natomiast i tę decyzję też święta Joanna musiała podjąć, zwłaszcza, że znaczy chciałabym tutaj podkreślić jakby trudność też tej decyzji, dlatego że święta Joanna wokół słyszała, ty masz już przecież troje dzieci, one też potrzebują matki, więc zastanów się, ale święta Joanna mówi, no tak, ale to czwarte dziecko też już jest dzieckiem i jedyną osobą, która może w tym momencie pomóc, to jest właśnie, to jestem ja, bo muszę zrobić wszystko, żeby to dziecko mogło przyjść na świat, żeby się mogło urodzić. Ale tak jak się jeszcze zastanawiałam nad całym życiem świętej Joanny, relacji z jej mężem, panem Piotrem, nad tym, jak Pan Bóg też kieruje ludźmi. Tutaj połączył dwie różne osoby, dwie różne postawy, też charaktery. Dwa różne charaktery. I nawet właśnie jakby też z marzenia, można się modlić do Pana Boga i tych modlitw na pewno Pan Bóg wysłuchuje, ale też dzieje się tak po Bożemu, czyli nawet nie zawsze dokładnie tak, jak człowiek by chciał, żeby to wyglądało. Tak, na pewno święta Joanna miała to marzenie bycia matką, już jak to sprecyzowała, do tego dojrzała. Chciała się cieszyć macierzyństwem, wychowywać dzieci. Była przekonana o wielkiej roli, jaką ma do odegrania matka w życiu rodzinnym, a tu się okazuje, że jakby tej roli nie miała odegrać. To znaczy nie tak wprost, nie tak jak my sobie ludzie wyobrażamy. Dlatego, że zostawiła, odeszła, znaczy umarła, zostawiając bardzo maleńkie dzieci. Chyba najstarszy syn miał wtedy 5-6 lat. Czyli został jej mąż z tym obowiązkiem, czy nie wiem, jakiego słowa to było najlepiej użyć, z takimi tymi codziennymi obowiązkami, jakby został mężczyzna, który też pewnie wcześniej swoje życie zupełnie inaczej sobie wyobrażał. Przecież to był inżynier, który głównie jakby jego świat skupiał się na pracy, natomiast okazuje się, że też przez te wzajemne relacje święta Joanna jego też pokazała mu tę drugą, bardzo ważną sferę życia i nawet może Pan Bóg tak pokierował, że może właśnie dzieląc się, święta Joanna, kiedy dzieliła się takimi prostymi, prozaicznymi sprawami z życia, z prowadzenia domu, gospodarstwa domowego, mogła też przekazać te umiejętności swojemu mężowi, na którego później te obowiązki przeszły.
Tak, i tu może, Zosiu, przepraszam, żeby nam nie uciekła ta myśl, chyba taka ważna, którą tu powiedziałaś, że Piotr na pewno stanął przed ogromnym dramatem. Mm-hmm. Zupełnie nowa sytuacja i tak dramatyczna. Zostaje sam z dziećmi, ale zobaczmy, drodzy Państwo, że on się nie załamał, prawda? On się nie załamał.
I to też
i przecież oni żyją, oni do dziś żyją. I nawet Piotr żyje i te dzieci właśnie, są wykształcone.
Jak Pan Piotr wspomina, cały czas czuł obecność, żywą właśnie obecność i pomoc wielką świętej Joanny już z tamtej strony, po tamtej stronie będącej.
Tak. Czyli było to zaufanie do
i właśnie to był ten najważniejszy egzamin, żeby uwierzyć już w tę wielką obecność Pana Boga.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, halo.
Halo, halo. Szczęść Boże wszystkim obecnym. Joanna z Bydgoszczy.
Szczęść Boże, Joanno.
No ja tak właśnie bardzo blisko, dla mnie bliską osobą jest święta Joanna Mola, chociażby dlatego, że jest moją imienniczką, ale chciałam się też podzielić takim świadectwem, że jesteśmy z mężem 9 lat w małżeństwie, lecimy 10 rok, 7 lat w kościele domowym, staż nasz to 4 dzieci, najstarsza córka w tym roku do komunii się przygotowuje i 3 chłopaków. I muszę powiedzieć, że bardzo mi Joanna Mola stała się bliska, szczególnie w ostatniej ciąży, czwartym dzieckiem, kiedy o dziwo ta czwarta ciąża była przeze mnie przyjęta jakoś tak spokojnie, kiedy przy trzeciej ciąży nie mogłam się pogodzić z tym, że znowuż kolejne dziecko i tak szybko. A tak się składa, że wszystkich chłopaków bardzo, bardzo trudno ciążę znosiłam i miałam zagrożenie i ciąży, i swojego zdrowia. I właśnie w ostatniej ciąży było to takie już dla mnie bardzo dosłowne, bo leżałam całą ciążę i w szpitalu, i w domu, i nieraz pogotowie mnie wywoziło. I muszę powiedzieć, że wtedy nasi członkowie z kręgu, z kościoła domowego przynieśli mi obrazek i modlitwę świętej Joanny Moli. I jakoś tak na początku nie mogłam się przełamać, żeby do niej wzdychać, ale w sumie nie miałam to dużo, miałam bardzo dużo czasu, no bo nic nie wolno mi było robić, tylko musiałam leżeć, mając trójkę przy tym małych dzieci, które wkoło bardzo mnie wspierały w tym wszystkim. I wtedy jakoś tak jeszcze bardziej poczułam taką właśnie więź i tym bardziej to, że ona właśnie była matką i też miała problemy ze zdrowiem i ofiarowała to swoje zdrowie za życie dziecka. Sobie obiecałam, że jak to dziecko się urodzi, to jeszcze bardziej, mimo mojego trudnego charakteru, będę starała się być dobrą matką. Muszę powiedzieć, że mamy dwójkę wcześniaków. Dziecko urodziło się z małą ilością punktów, praktycznie od razu przestało oddychać i przez miesiąc walczył na intensywnej terapii o życie. W pierwszym tygodniu w ogóle nie dawano nam szans, że to dziecko będzie żyło i ja sobie tak wtedy pomyślałam, że to tak jakby za to, że ja tego trzeciego dziecka nie potrafiłam przyjąć i dziękować Bogu za to życie, to teraz dopiero widzę, jakie to życie jest kruche. I nasze ostatnie dziecko ma na imię Paweł i wtedy bardzo wołaliśmy do naszego wielkiego papieża też Jana Pawła II o cud, żeby się zdarzył. I lekarze naprawdę, muszę wam wszystkim powiedzieć, że nie wierzyli, że coś z tego chłopaka będzie. On w tej chwili ma 2 lata, jest chłopiec z astmą, ale powoli ze wszystkiego zaczyna wychodzić i po respiratorze, można powiedzieć, nie ma śladu, a jest bardzo inteligentny, bardzo bystry. W modlitwie rodzinnej, kiedy razem klękamy, to mały zaczyna powtarzać całe słowa od Aniele Boże, stróżu mój, i on jest takim małym znakiem dla mnie, bo nawet w kościółku, jak jesteśmy, to on rączki składa i woła amen, tu przychodzi do mnie i mamusia, idziemy do kościółka i ja się na niego patrzę i się też dziwię i Bogu dziękuję za tak wielki dar, bo kiedy on walczył o życie, to ja też walczyłam i szczerze mówiąc w tej chwili mam bardzo poważne problemy ze zdrowiem i ostatnio lekarz mi właśnie też powiedział, że są różne metody i antykoncepcja, a ja mówię, panie doktorze, to my już wybraliśmy z mężem na Jasnej Górze, bo ślubowaliśmy po pielgrzymce na Jasnej Górze, że chcemy być wierni Bogu i ja mówię, z własnej woli tego życia nie zniszczę. Ja będę walczyła o swoje zdrowie, bo to jest moje życie jest darem Boga, mimo że też przeżywałam różne załamania, ale cały krąg czuwa i modli się też w naszej intencji, szczególnie teraz po ostatnim spotkaniu, bo też przeżywamy takie różne trudności. Dziecko też ostatnio było po operacji, ale też wszystko szczęśliwie się udało i właśnie jesteśmy po prostu z mężem bardzo, bardzo Bogu wdzięczni za ten taki Boży palec, który nas cały czas prowadzi. Bo
Joanno, to bardzo dziękujemy za to świadectwo i obiecujemy modlitwę. Jak tutaj kompletę zaraz odmówimy, to też twoją intencję podobnych matek i ojców będziemy i gratulujemy tej postawy, gratulujemy.
Dodać, że tych takich anonimowych świętych jest bardzo dużo.
Oczywiście.
U nas właśnie, tylko w rodzinie chciałam powiedzieć, że właśnie w wieku 33 lat matka, która urodziła 5 dziecko, po 2 miesiącach zmarła i ja tak w duchu myślę, że to była Boża rodzina i żyła zawsze po Bożemu, tak. Że ona wiedziała o tej chorobie, bo też na raka zmarła i mówię, mimo że nikt nie ogłosił, nikt nie dowodzi, ja wiem i często, kiedy mi jest trudno, wzdycham do niej i wołam o pomoc. Tak. Kiedy się tej Joanny moli. Mhm.
Tak, może kochani, pozwólcie, bo będziemy, dziękujemy jeszcze raz za ten telefon, bo musimy kończyć. Ja bym tylko tak krótkie podsumowanie może zanim, czy może Wandzio słowo?
Tak, ja chciałam jeszcze nawiązać do samego wydarzenia śmierci Joanny Berty Moll. Tuż po uroczystości pogrzebowej pan Piotr Molla wracał z dziećmi do domu i wówczas najstarszy ich syn, 5,5-letni Pier Luigi, zapytał: tatusiu, a mama widzi mnie? I takie postawił 4 pytania. Czy mama mnie nadal widzi? Czy mama słyszy? Czy mama dotyka? Czy mama nadal o mnie myśli? I on bardzo szybko odpowiedział: tak, mama widzi, mama dotyka. I on to tak naprawdę to czuł. I dzieci też do końca czuły tę obecność mamy. Oczywiście potem w domu nastał moment taki, że zabrakło mamy, więc bardzo wiele pomocy pan Piotr uzyskał od siostry Joanny Beretty-Moli. Ona, siostra zakonna, bardzo wiele pomagała.
I od
pomagała.
Całej rodziny na pewno.
I od całej rodziny, oczywiście. Natomiast też jeszcze tu ważne było wydarzenie, bo niespełna 2 lata po śmierci Joanny umarła ich córeczka, ukochana córeczka Mariolina, która nie przeżyła 7 lat. I też dołączyła do swojej mamusi, więc tutaj było w tej rodzinie wiele przykrych chwil. Natomiast zawsze wiedzieli, że zawsze czuli obecność
świętych osób. I dziś żyje Piotr jeszcze, mąż żyje, prawda? Żyją i żyją dzieci Joanny.
Nie wyszedł powtórnie, nie znalazł żadnego.
Nie wyszedł za mąż, oczywiście, i żyje. Moi kochani, pozwólcie, że ja bym tak podsumował, przywołując psalm 23, szczególnie 2 wersety, bo sytuację tej próby, jak Jan Paweł II mówi, no mamy to Westerplatte, przed każdym z nas staje takie czy inne. I psalm 23 mówi, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I te słowa psalmu odzwierciedlają prawdę, że Bóg nas nie opuści nigdy, bo nas ukochał miłością nieskończoną.
Tylko zaufajmy Mu, starajmy się Go posłuchać i wsłuchać się w to, co mówi.
I cieszmy się każdą chwilą nam daną. Nie zatrzymujmy się na jakichś trudnościach, zmęczeniu, tylko właśnie starajmy się we wszystkim dostrzec to działanie Pana Boga i dziękujmy za wszystko, co mamy.
I orędownictwo świętych, których jutro będziemy wspominać.
I dlatego
jutrzejszym
dniem się też
wspominamy,
cieszmy.
Bo mamy wszystkich świętych.
Banda di angeli giusti. mangia più presto qualcuno a risolvere il guasto. E questo è il messaggio, rispondici tu che sei saggio.
Ciao, dal pianeta Terra, noi due.